Dzień dobry, jest 7 maja 2015 roku. Słuchacie programu Prawniczek. Ja jestem Becia i mówię do Was w prawie każdy czwartek. Ostatnio mnie nie było, bo majówka i nie było też nikogo. Oczywiście zaczynamy od plotków, bo jakby mogło być inaczej. Więc jest trochę po godzinie 20, a spóźnienie wynika z tego, że zadzwoniła do mnie przyszła teściowa, a jak wiadomo, przyszła, była czy obecna, teściową trzeba szanować. Akurat moja przyszła teściowa jest naprawdę w porządku kobietą, co się rzadko zdarza, więc tym bardziej chcę ją szanować, a nie tylko, że wypada, tylko tak naprawdę chcę. Tak czy siak, Łukasz się tutaj chwali, że w październiku będzie miał ślub i to jest śmieszne, bo ja też, znaczy my jeszcze nie mamy wyznaczonej daty, ale u nas to pójdzie szybko, bo my nie robimy jakichś tam spędów i takich typowo przyjęciowych imprez. W sensie takim, że całe tam przygotowania zajmą nam miesiąc. I tak właśnie planujemy, że najwcześniej w październiku tego roku i najpóźniej w kwietniu przyszłego roku. Jest to zależne od wielu czynników, między innymi od tego, kiedy sąd okręgowy się ruszy i da mi rozwód z moim poprzednim. A to był oczywiście mój przyjaciel Młotek, który mi towarzyszy już od wielu, wielu odcinków. Więc może Łukasz będzie tak, że nawet cię wyprzedzę o tydzień i będziesz się bawił na mojej agapo weselu, nie wiem kiedy ty masz w październiku, ale przyjmijmy, że tam 12 października, a ja do ciebie pojadę 17 października. Nie wiem kiedy masz, tak sobie mówię tylko. Ale to byłoby fajnie, jakbym 22 października mogła mieć, bo wtedy są moje urodziny. I fajnie by wtedy było, jakbym miała. Tak jak mówię, jeszcze nie mam daty. 2 dni wcześniej. Tak, I tam wszystko jedno. Ja mogę mieć 8. Dobrze, to już wiemy. Dorota też mówi o tym, że ma wesele w tym roku. Wesele to jest zło. I trzeba się ubrać, i trzeba jakoś wyglądać. W sensie figurowo i takie tam różne i no i w ogóle tak no i trzeba dużo zapłacić i tak dalej, a już najbardziej rozwaliła mnie rozmowa dziewczyny, która siedzi teraz ze mną w pokoju i ona rozmawia przez telefon ze swoją koleżanką i one coś tam, ona tak mówi, że no to ile dostałaś od tego i tego, tam na komunie czy na coś, nie? I ona mówi, no nie wiem, w kopercie dostałam. A ta moja koleżanka mówi do niej, no ty nie patrzyłaś? Przecież to od razu trzeba patrzeć i sobie najlepiej znakować, jakieś inicjały pisać czy coś. A później do kogoś idziesz i nie wiesz, ile mu dać, bo przecież trzeba mu dać tyle, ile on dał tobie, nie? Że to tak wypada. I ja jestem tak strasznie daleka w ogóle od takich rzeczy, że no, że bardzo nie chcę właśnie mieć takiej sytuacji, że ktoś do mnie przychodzi i ja tam patrzę, ile on nam daje pieniędzy, ile nie daje i czy w ogóle przychodzi, czy nie przychodzi, jak jest ubrany i ten. Nienawidzę takich imprez. Nie chcę takiej imprezy i chcę po prostu zrobić coś w formie, każdy się ubiera jak chce, tak jak go stać, tak jak mu wygodnie, tak jak lubi, tak jak jest jego styl, bez żadnego narzucania. Jedzenie też przypuszczalnie będzie takie, że większość to przygotujemy my, albo goście w ogóle przyniosą, tak jak to normalnie na agapie jest. I no, i to jakoś tak, i to jakoś tak będzie rodzinnie, nie? Tak jak właśnie powinno być, no. Będzie tak, że wszyscy będą się weselić naszym szczęściem i chyba o to chodzi w tych weselach, a nie żeby tam zastaw się, a postaw się i wydaje się 50 tysięcy po to, żeby inni mogli się nażreć, później to wysrają i nic z tego nie ma I oczywiście ci ludzie ci się w żaden sposób nie odwdzięczą, ty masz do nich żal o to, że ci się nie odwdzięczą. I to jest takie błędne kółko, no. Nie bardzo chcę tego uniknąć, nie mówiąc już o tych jakichś tam głupich zabawach takich weselnych albo co, a muzyce jakiejś takiej nie do końca, którą ja słucham na co dzień i jakieś tam, no nie wiem, no. No, ja bardzo nie chcę mieć takiego typowego wesela jako wesela, a mój misiu chce trochę bardziej niż ja, bo on jest strasznie taki prorodzinny i uważa, że to fajnie jest, jak się całą rodzinę zaprosi i wszyscy razem będziemy się bawić. Ja nie mam aż takiej potrzeby, znaczy mam potrzebę oczywiście oznajmienia mojej rodzinie o tym, że po raz kolejny wyszłam za mąż i chcę, żeby się ze mną cieszyli. Zresztą mojego misia poznali i akceptują już, ale żebym koniecznie musiała zapraszać wszystkie cioci, wujki i tym podobne, no to a już najbardziej to chyba nie chcę takiej sytuacji, że wysyłam zaproszenie, czy jadę z zaproszeniem do kogoś, kogo widzę trzeci raz w życiu na przykład, bo ale to rodzina i to trzeba zaprosić, nie? To ja tak nie lubię właśnie. I mam nadzieję, że się uniknie tego, tak jak można uniknąć najbardziej. My się będziemy mnożyć, Lukszmarze. Lukszmar napisał do Doroty, że misie się mnożą. To my, miśnie, będziemy się mnożyć. I jakby ktoś chciał porozmawiać o tym, co lubi w weselach, albo czego nie lubi, jakby chciał, żeby jego wesele wyglądało, albo opowiedzieć, na przykład miał jakieś niespotykane wesele. Widziałam takie reklamy dzisiaj, na przykład wesele na Ludowo. I to sobie tak pomyślałam. No dobra, to mogłabym takie mieć. Albo wesele żydowskie widziałam. I też jest rewelacyjne. I też bym mogła takie mieć. Albo jakieś góralskie. Takie, że inne, nie? Więc może ktoś miał takie wesele i ma jakieś dobre rady, to może zadzwonić na 222-195-159 albo na skype.klawa.net i Łukasz już dzwoni i opowie. Cześć, Łukasz.
Halo?
Cześć, cześć. Jesteś już na
O,
antenie.
słyszysz mnie, Becio, super, jestem na antenie. Skoro proponujesz, to pogadajmy sobie o weselach.
No to dawaj. Ty już wiesz, jak będzie wyglądało twoje wesele? Będziesz miał wesele? Chcesz? Nie chcesz?
No, tak powiedzmy, że średnio chcę, ale jak już robią, no to znaczy jak już robimy, bo częściowo rodzina funduje, więc trzeba się też liczyć z ich opinią i moja narzeczona też jednak chciałaby jakieś wesele. Bo ja to właściwie mógłbym wyjechać przede wszystkim w podróż poślubną, pomachać wszystkim na dowidzenia, cześć, cześć, fajnie było z kościoła wychodząc i spędzić, nie wiem, miesiąc ja na jakichś rajskich wyspach, popijając drinki
No
i
właśnie,
odpocząć sobie.
ja to się nawet odgrażałam mojemu misiowi, że jak on zrobi takie wesele, takie typowo wesele, gdzie będę musiała być jakoś odpowiednio ubrana i tak dalej, w sensie, że coś będzie mi narzucone, czego ja nie mam ochoty, to po prostu pójdę, uśmiechnę się ładnie na początku wesela i sobie z niego wyjdę.
To by było niezłe.
No
Tak,
wiem.
moja narzeczona akurat chce mieć suknię ślubną, więc już sobie coś wybrała. Niestety nie mogłem jej zobaczyć. Nie będę mógł aż do ślubu. Szkoda, nie będzie można pofiglować.
No to właśnie jest jedna z takich tradycji, których ja nie do końca rozumiem. I też tak między innymi takich rzeczy chcę uniknąć, nie? Wiesz, że on mnie nie widzi w sukience, czy coś tam. Ja już mu pokazałam sukienkę, którą wybrałam, nie? Jeszcze nie wiem, czy ją kupię, no bo ale mam tam jakieś swoje typy i już mu pokazałam.
Garnitur mi z kolei narzeczona wybrała. O tyle dobrze, że ja nie musiałem specjalnie się nad tym zastanawiać. Weszliśmy do pierwszego sklepu i już wszystko, komplet.
No
Super,
właśnie.
nawet nie za drogo.
No właśnie. I ja na przykład sobie znalazłam taką sukienkę, jedną za 80 zł, drugą za 120. Naprawdę niezłe. I ja tam mówię, że a, sukienka, super sukienka i tak dalej. On mówi, nie, nie, teraz mamy dużo wydatków, no nie kupuj, nie? A ja mówię, no ale to tylko za 120 zł. A on mówi, co, sukienka ślubna za 120 zł? Ja mówię, tak, i taka ma być. I on mówi, no dobra. I po prostu
normalnie
tak
to
jest ze
idzie w
wszystkim, nie?
tysiące.
Tak, no ja rozumiem właśnie, że się wydaje, tam u mnie w rodzinie było wesele, moja rodzina jest duża. I faktycznie tak jest, że no jednak z większością utrzymuję kontakty, nie? W sensie, że my tam w rodzinie utrzymujemy ze sobą kontakty. No jak ktoś mieszka tam bardzo daleko, no to nie, ale ogólnie utrzymujemy kontakty ze sobą. Więc u nas średnio, jakby się chciało naprawdę każdego zaprosić, to z mojej samej rodziny jest około 300 osób. I
Wow.
z mojej samej rodziny, nie? Jest około 300 osób. I to pewnie jeszcze nie są wszyscy, no ale takich, co tam...
I z kim utrzymujesz z nich kontakt?
Z prawie wszystkimi, bo widzisz, u
o,
nas jest
kurde.
Tak, u nas jest tak, że na przykład, nie, moja babcia miała tam dużo dzieci, jej dzieci mają dużo dzieci i te dzieci też mają dużo dzieci i to po prostu się rozmnaża i stąd jest 300 osób, nie?
To rzeczywiście nieźle się rozmnażacie. I co, kojarzysz wszystkich naprawdę?
Kojarzyć to oczywiście, że kojarzę, no, bo my tak średnio dwa razy w roku to mamy takie spotkania, nie, no bo ciągle ktoś się żeni, umiera i tak dalej, czy tam wychodzi za mąż, więc tak, takich splendów rodzinnych to my mamy sporo i u nas właśnie jeden mój kuzyn jak wyprawiał wesele, to on chyba wydał 75 tysięcy, nie. Ja mówię, po prostu, jakim trzeba być kretynem? Nieważne, czy ci się to zwróci, czy nie zwróci, no faktem, że oni to sobie nawymyślali mnóstwo rzeczy, jakąś tam altankę w kościele sobie wybudowali, wiesz.
Fontanna z czekolady, tak?
Tak, nie no, w ogóle tam cuda niewidy były i tak dalej.
Jego sprawa w sumie.
Jego sprawa, wychodził z bogato, znaczy żenił się bogato, nie? Ona była z bogatego domu, więc on tam wchodził, wiesz, w obrzenek z bogatą i no i ona po prostu miała pieniądze, więc sobie tam wydziwiała i tak dalej. Ale no, ale wydać tyle pieniędzy po prostu za jedną noc, nie? To
tak.
Jest chore. Chore,
to nie
chore.
Wiem, chyba musieliby za przeproszeniem srać tam złotem czy diamentami.
No i ja uważam, że takie pieniądze to się nigdy nie zwrócą. Nieważne, ile tych ludzi tam zaprosisz, nie? No to one się nigdy nie zwrócą. A ich wesele, no ja nie wiem, no tak nie pamiętam dokładnie, ale tak obstawiam, że jednak na 400 osób było.
Tak.
No,
no
tak
źle.
Myślisz
jak
na 400.
Nie wróżę im specjalnie dobrze, nie wiem, może tylko moje zdanie, ale tak zauważyłem, że raczej ci, którzy nie przejmują się tak... tym, jak wygląda to wesele, mają jakoś to późniejsze życie takie trwalsze. Chodzi mi, że nie przejmują się jakimiś takimi rzeczami materialnymi do tego podchodząc.
Tak, ja wiem. Znaczy, powiem ci tutaj, że ja jestem bardzo zdziwiona tą sytuacją, bo oni byli młodzi, jak ten ślub był, tam nie pamiętam, on miał około 20, on miał powiedzmy około 23. Ona była w ciąży wtedy i między innymi dlatego ten ślub brali, chociaż i tak zamierzali, nie? To po prostu zostało przyspieszone tym dzieckiem i powiem ci, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Są ze sobą już tam prawie 10 lat, mają kolejne dzieci, bliźniaki, rozmnażają się, mają firmę, dobrze im się powodzi. No ona jest taka trochę kłótliwa, bo taki ma charakter, ale jemu to odpowiada, nie? Więc się dogadują. W tym temacie i no i wow, nie? W ogóle ja bym, powiem szczerze, nie przypuszczała, że to przetrwa, przetrwało.
O, to nieźle.
Tak.
Trzeba przyznać.
Tak, ale opowiedz coś tam o swoim. Jak
tak,
ty to
a
widzisz?
A co do mojego wesela, to technicznie to będzie wyglądało tak, że to będzie jednak w jakiejś tam sali. No, nie znaleźliśmy nic lepszego. Była taka opcja jakaś, żeby wystawić sobie namiot na powietrzu. To by było całkiem niezłe moim zdaniem.
Uh-huh.
Tak elegancko, ale jeszcze trzeba mieć gdzie postawić ten namiot. A w środku pola to jakoś tak nie wyszło do końca. No, i ostatecznie zostaliśmy przy restauracji. Tutaj mówię pola dosłownie,
no
bo
wiem.
Rodzina mojej narzeczonej to rolnicy.
A. No i oni nie mają żadnego miejsca, gdzie można by się
a
rozstawić?
Jakoś tak wychodzi, że nie właśnie. Wszystko jakoś zostawione czymś, budynkami czy czymś takim. Tak, więc będzie w jakiejś restauracji coś takiego i No, będzie głównie najbliższa rodzina, trochę właśnie rodzina, oprócz tego świadkowie i kilku przyjaciół i tyle. Właściwie.
Aha, ale ty chciałeś takie skromne, czy to...
Raczej tak. Moja narzeczona trochę tak bardziej większą ilość osób właśnie pod tym względem, żeby zapraszać tą rodzinę na to ma parcie.
Aha. A na ślub? Na ślub zapraszacie wszystkich i tylko po prostu na przyjęcie wybranych, czy na ślub też wybranych?
Nie wszystkich. Już jak przyszli, to wszyscy.
A, no właśnie, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że jeśli chodzi o ślub, to ogłoszenie można dać wszędzie. I dlatego z racji tego, że nie chcę na przykład, wiesz, jak ktoś przyjedzie z Wrocławia, bo ma ochotę zobaczyć, jak ja wychodzę za mąż, żeby nie musiał wracać do tego Wrocławia, tylko żeby mógł usiąść normalnie i zjeść, nie? I też właśnie nie chcę takiej
Zobaczyć
sytuacji.
co i może na zdjęciu zawsze.
No tak, no ale wiesz, ludzie są różni. I
Chociaż na żywo ciebie widzieć w sukni ślubnej to nie to samo.
to jeszcze takiej za 120 zł. No. Ale właśnie, wiesz, no nie chciałabym się za dużo wykosztować, ale no ja mam dużo znajomych, mi się ma dużo znajomych i no i stąd są jacyś ludzie, którzy też przypuszczalnie by byli zainteresowani przyjechaniem, nie? Z Martiną nie daliśmy tej szansy, więc może teraz na przykład by się udało i no, i
W
byłoby...
sumie jak ich znacie dobrze i lubicie i stać was.
No, wierzcie mi, że wy jesteście ludźmi, których na pewno z większą chęcią bym chciała widzieć na moim ślubie niż niektórych z mojej rodziny, nie? I to ja myślę, że większość ludzi
Tak.
tak ma.
Z rodziną się najlepiej wychodzi na zdjęciach, jak mówi stare przysłowie.
No właśnie. No właśnie, no. Więc jest jak jest. No ale dobrze, zobaczymy.
A
No.
przypomnij, Beciu, jakie ty masz marzenia odnośnie ślubu, znaczy jeśli chodzi o miejsce, gdzie byś chciała?
No ja bym najchętniej chciała na polanie, bo ja zawsze chciałam mieć ślub na boso, wiesz, z wiankiem na głowie, taki i...
Zachęcające.
Tak, no i właśnie ja chciałam taką formę agapy, nie? A Michał mówi, że dla niego to jest proste. On uważa, że za wesele płacą rodzice pana młodego. I jeśli jego rodzice będą mieli pieniądze i będą chcieli zapłacić, to dadzą te pieniądze i zapłacą. Jeśli nie będzie, to zrobimy formę agapy, nie? Więc...
O, to tak tradycyjnie mocno.
Tak, więc ja uważam, że o wiele lepiej jest po prostu jakieś drewniane wielkie stoły, jeden obrus i tam wszystko postawić, ewentualnie dla starszych osób jakieś tam ławeczki i tak dalej, i tak dalej, a młodzi niech się bawią, niech sobie chodzą i tak dalej, bez żadnego, wiesz, denerwowania się, a gdzie są dzieci, a to, a tamto. Tylko po prostu wszyscy razem w jednym gronie, nie? Się bawimy, a nie, że ja się mam zastanawiać, kto koło kogo ma usiąść, wiesz, jak tam posadzić i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu jak słucham, jakie problemy ludzie mieli na swoich weselach, to ja jestem chora, że w ogóle, wiesz, że w ogóle ludziom do głowy przychodzą takie jakieś zastanowienia, nie?
Tak, no.
Kto się z kim
Właśnie
lubi, kto
dobrze
się nie
by
lubi.
było, gdyby przyznali się, to znaczy powiedzieli, mamy pieniądze, płacimy i, ale nic nie będziemy wymagać od was. Tylko zaproście nas i tyle. Bo niektórzy to wiesz, mają jeszcze oprócz tego, a my damy wam pieniądze, ale mamy tutaj całą listę wymagań na temat wesela, ślubu i tak dalej.
To jest po pierwsze, a po drugie, nieważne po prostu ile wydasz na to wesele, nieważne jak się postarasz, nieważne jak fajnie będzie, to i tak znajdą się ludzie, którym się nie spodoba, nie? Więc i tak wszystkich się po prostu nie zadowoli, więc bez sensu jest się tak starać, no.
Tak. Niektórzy w ogóle uważają, że wesele to nie jest dla państwa młodych, tylko dla całej rodziny, żeby to oni się wybawili. A więc ja tego nie popieram, tej wizji.
No właśnie, Michał niestety trochę tak, że uważa, że wesele jest bardziej dla ludzi niż dla nas, a ja nie. A ja nie i walczę po prostu z tym. I to jest, myślę, że jedyna walka na obecnym etapie, jaką mamy, bo no, bo ja bym chciała troszkę inaczej niż... A jeszcze tutaj, nie wiem, czy wiesz, ale nasi znajomi, którzy między innymi na odwyku są jakoś tak bardziej znani, Hubert Sebesta wraz z Natalią,
Jasne, znam Huberta już od 30
mają
lat.
właśnie takie polne wesele teraz, znaczy nie teraz, tylko w czerwcu. I oni zapraszają właśnie wszystkich, nie? Spodziewałem się dużo
Tak,
ludzi i tak
tak.
dalej. No i my byśmy z
Chociaż już
Misiem.
nie wiem, czy miejsc w dom, czy miejsca w domkach są.
Wiesz co, wczoraj Hubert właśnie u mnie był, bo tak wyszło, że był tutaj przejazdem. I no i przy mnie rozmawiał, że miejsce w domkach jeszcze są, tylko nie wie ile, ale nawet jak nie ma miejsc w domkach, no to jest zawsze miejsce w namiocie, nie? I podobno namioty też można tam pożyczyć jeszcze, czy coś, więc nie sądzę, żeby to był jakiś problem. I ja między innymi do czegoś takiego dążę i z chęcią byśmy pojechali, tylko że niestety oni sobie wymyślili w piątek o 17 na Śląsku. A to jest trochę daleko ode mnie i ja nie wiem, czy po prostu będziemy mieli możliwość technicznie dojechać na 17 tam, nie?
No, nie dziwię się, mnie też nie będzie. Niestety czerwiec mam prawie cały zawalony.
No właśnie, my też mamy jakieś tam swoje wyjazdy, wydatki i tak dalej. No, ludzie stąd nas namawiają, bo my mamy auto, więc oczywiście byśmy zabrali jeszcze tam ze 3 osoby i to by było fajnie i wyszłoby w miarę tanio, myślę. Ale... no... Ale myślę, że to będzie ciekawe przeżycie i z chęcią bym zabrała Michała na coś takiego, żeby zobaczył, że można fajnie zrobić w taki sposób, bo ja wiem, że można fajnie, nie? Bywałam już na
tak,
takich.
Też się zgadzam.
No ale zobaczymy.
Róbcie wiele zdjęć.
Dobrze. No myślę, że i tam, wiesz, nie tylko my, tylko w ogóle będzie dużo zdjęć robionych i później będą się chwalili, więc nawet jak nam się nie uda dojechać, to i tak tam dużo, dużo będzie. No, ale powiedz jeszcze na przykład jakieś wskazówki odnośnie wesela, co teraz ty zauważyłeś, bo ty masz kiedy? Ty masz w październiku? No to jeszcze
tak,
jest trochę czasu, no ale na pewno już jakieś tam przygotowania robicie i tak dalej, więc co cię na przykład najbardziej denerwuje w przygotowaniach, albo co cię nie denerwuje, albo co jest najtrudniejsze, albo takich rzeczy?
Na razie idzie jakoś tak luźno, chociaż największe zgrzyty są, jeśli chodzi właśnie o ustalanie listy gości. Kogo zaprosić, kogo nie zaprosić z moją drugą połówką. A poza tym kupowanie ubrań szło dość gładko, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Dogadywanie się z ludźmi, jeśli chodzi o restaurację, czy w ogóle lokal jakiś, bo to jednak ma być w lokalu, tak jak mówiłem, to trzeba było trochę pojeździć, ale też jak się z nimi pogadało, to okazuje się, że mają dość rozsądne ceny, więc to też nie szło zbyt trudno.
A przypomnij, z jakiego ty miasta jesteś?
Ja jestem oryginalnie z Podlublina, z takiej wsi Marysi.
A wesele będzie?
Ale wesele będzie w Nowym Korczynie w Świętokrzyskim, czy na granicy Świętokrzyskiego i Małopolskiego bodajże, temu mojej narzeczonej.
I powiedz, jakie ceny są?
I tam jest bodajże 150 zł za osobę.
No to jest chyba faktycznie niedużo.
Tak, no z tego co mi mówili, to nie jest tragicznie.
Bo z tego co ja wiem, to w Warszawie średnio jest 250 zł od osoby. Średnio. No. A to jeszcze nie jest podobno najwięcej, nie?
Tak, dokładnie. Tak więc, no z tego co może być jeszcze trudne, to mogą być nauki przedmałżeńskiej, ale właściwie głównie rozmowa z księdzem. No bo ja niestety należę do tej naszej pięknej sekty odwykowej. Moja narzeczona jest katoliczką. Więc mogą być zgrzyty u księża.
Ale ty się godzisz na przykład później na wychowywanie dzieci w wierze katolickiej? Bo wiesz, że musisz. Wiem, że to takie radio trochę nie na temat. Ale...
Tak, dokładnie. Audycja trochę nie na temat, ale generalnie zamierzam unikać tematu i powiedzieć, że moja narzeczona będzie wychowywać i ja nie będę przeszkadzał.
Aha, w taki sposób.
Coś takiego. Zobaczymy, jak pójdzie. Najwyżej się pójdzie później do innego księdza, gdyby jakiś się nie zgłosił, nie zgodził i będziemy próbować.
Aha, rozumiem. Znaczy nie,
ale nie wiem,
nie
czy to
sądzę,
przejdzie,
żeby się...
szczerze powiedziawszy. Może trzeba będzie jakiś ślub łączony.
Ja nie sądzę, żeby jakieś problemy robili, bo teraz jest jednak duży ekumenizm, wiesz? I no ja byłam na ewangelicko-augsbursko-katolickim ślubie i w ogóle żadnego problemu nie było, nie? Znaczy tam w sensie tego dnia, bo żeby tam ze sobą współpracowali na stałe, to pewnie nie. Ale tego dnia w ogóle żadnego. Tam wszystko, co miało być zachowane, zostało zachowane i nikt się tam w drugiej stronie nie wtrącał, nie? Wszyscy szanowali jakby te swoje...
Tak. A widziałaś w ogóle pytania na rozmowę z księdzem? To są niezłe jaja. Ja tutaj im od czasu do czasu ludziom pokazuję, jak do mnie wpadają, bo do tego się naprawdę chyba powinienem przygotować.
Znaczy, wiesz, ja kiedyś byłam na naukach przedmałżeńskich.
Ale tutaj nie chodzi o same nauki przedmałżeńskie, bo nauki przedmałżeńskie już odbyłem i nawet wbrew pozorom nie były takie złe, bo pierwsza część była prowadzona z taką parą, więc autentycznie nie z księdzem, która coś wiedziała o tym życiu przedmałżeńskim, półmałżeńskim. Aha. Natomiast druga część, powiedzmy, w sobotę było z tą parą, a w niedzielę było z księdzem. No i tu już wtedy był większy hardcore, że tak powiem.
Dorota mówi, że to jest jakiś protokół przedmałżeński. Ja nie wiem, co to jest. Co to jest?
Tak, jakiś protokół. Tak, możesz sobie to wygooglać. Tam jest cała lista pytań, protokół do rozmowy z księdzem, coś takiego.
Aha.
No wezwała, przeczytaj sobie te pytania, które tam są. Dobrze, że nie pytają o numer buta, ile razy w tygodniu uprawiacie seks i takie rzeczy.
No nie mogą pytać o seks, bo to jest przed ślubem, a Kościół katolicki zabrania.
No tak, gdybyś w ogóle powiedziała, że uprawiasz seks przed ślubem, to w ogóle by była masakra.
Ojej, no to... My mamy to szczęście, że nie jesteśmy w kościele katolickim, oboje jesteśmy w tym samym kościole i pytania u księdza przed ślubem mam już. I u nas nikt nie zadaje nam takich pytań.
Tak, ja się przyznam na antenie, może nie powinienem tego robić, że moja narzeczona kiedyś się z tego postanowiła wyspowiadać i ksiądz ją objechał.
Z seksu?
Tak, przed ślubem. Znaczy formalnym ślubem, bo zależy, co kto jeszcze rozumie przez ślub, aczkolwiek...
No ona chyba rozumie jednak ten tam...
Formalny.
W kościele, tak?
Tak. No i ją objechał. No i generalnie nie było zabawnie.
Ale objechał ją i to coś zmieniło, czy nie zmieniło?
Zmieniło w ten sposób, że w tej chwili stwierdza, że powinniśmy się wstrzymywać aż do ślubu.
Rozumiem. Ja tutaj widzę tutaj jakieś
tam... Teraz powinnaś powiedzieć, Łukasz, jak ja ci współczuję. Tyle miesięcy.
Więc ja ci nie współczuję, bo jeśli miałabym współczuć tobie, to musiałabym współczuć też sobie. A ja uważam, że to jest coś pięknego, wiesz? I my na przykład z Michałem mieliśmy już wcześniejszych partnerów seksualnych, a teraz nie sypiamy ze sobą i jest to... No powiem ci, że myślałam, że będzie ciężko, nie? Ale jakby ten taki moment, kiedy ja wiem, że to nadejdzie, że to będzie wtedy, kiedy wszyscy będą wiedzieli, że jesteśmy małżeństwem, nie? I wszyscy będą to jakby akceptowali, aprobowali i wtedy się sobie oddamy, to...
Nie, wybacz Beciu, ale ja trochę tego nie kupuję. To znaczy rozumiem, że nie trzeba codziennie, że czasami ktoś ma, nie wiem, jakieś bóle głowy itp. itd. i można odpocząć sobie kilka dni, coś takiego, ale kilka miesięcy?
Tak. Tak. I wiesz co, ja też nigdy nie sądziłam, że ja będę chciała czekać z seksem do ślubu, a już na pewno nie sądziłam, że znajdę kiedyś człowieka, który będzie chciał czekać, mężczyznę, który będzie chciał czekać z seksem do ślubu. I powiem ci, że czym dłużej jakby dojrzewamy do tego dnia, czym więcej rozmawiamy, wiesz, my też jakby no nie jesteśmy, u nas nie ma za bardzo w kościele takich nauk przedmałżeńskich, ale no jeździmy tam na jakieś konferencje, tak uczymy się różnych rzeczy o małżeństwie i słuchamy różnych nagrań o małżeństwie, czy tam jakieś książki o małżeństwie i tak się uczymy, wiesz, po Bożemu postępować, nie? I to mnie jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że jednak to ma sens. I powiem ci, że ja no dość szybko jakby wiązałam się seksualnie ze swoimi partnerami, a teraz jak wiem, wiesz, że ktoś jest ze mną nie dlatego, że z nim sypiam na przykład i ktoś mi kocha nie z tego powodu, że ja z nim sypiam i on docenia właśnie, myślę, że głównie dzięki temu, że ja z nim nie sypiam inne moje walory, nie? to jest piękne. No i jeszcze tak jak mówię, to oczywiście wiesz, jest na pewno tak bardziej kobiece niż męskie takie tam emocjonalne
Wiesz,
uniesienia.
ja już jestem z moją narzeczoną kilka lat, więc ja dobrze wiem, że ona mnie kocha tak naprawdę i przeżyliśmy już, powiedzmy, wszystko na dobre i na złe, więc wiem,
O,
jak to
jeszcze
jest.
wszystko przed wami, wiesz
No
mi.
dobra, jeszcze przed nami dużo, dużo, ale już trochę było, więc...
No tak, może nie wszystko, ale wiele jeszcze przed wami. No, ale ja właśnie sama siebie zaskakując, tak, uważam, że chcę czekać jednak z tym seksem do ślubu, nie? I oddać się mojemu
Zawsze.
mężowi już. W sensie, wiesz, człowiekowi, którego wszyscy uważają za mojego męża, bo to, że ja mówię o nim, że to jest mój mąż, no to jest normalne, nie? Ale, bo ja, on dla mnie jest już moim mężem i ja wiem, że będę z nim długo, ale, no ale wiesz, że tak, że wszyscy już będą go uznawać za mojego męża, łącznie z panem Tuskiem i Komorowskim, to, no to tak, to jest ten dzień, kiedy jednak wtedy chcę się oddać, nie? A nie teraz.
Spoko. Czyli seks w taśmie nie będziecie kręcić z nocy poślubnej?
Tego nie powiedziałam.
O!
No wiesz, my tylko ze sobą nie sypiamy, ale już wcześniej żeśmy sypiali i wiemy, o co kaman.
Dobra, nie zajmuję już dłużej linii.
No
Pewnie
to
Jacek
dzięki.
Będzie chciał zadzwonić.
No
też
właśnie,
dziękuję
niech
za
Jacek
rozmowę.
Wali. No to dzięki, pa.
Na razie, hej.
To był Łukasz, który opowiadał o weselach, a zaraz zadzwoni Jacek, który nie chce opowiadać o weselach i poopowiada o czymś innym. Ale zanim to się stanie, skoro już jesteśmy tutaj przy temacie, to ja znalazłam ten protokół. No i tam jest dane personalne, data urodzenia, bla. Stan cywilny, O, Dorota dzwoni. Poczekaj, Dorota, chwilę, ja tylko to doczytam. Wyznanie. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej? Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowanie do sakramentów? Czy zamierza w przeciwny sposób świadomie przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć komunię? Czy ukończył katechizację? Ojej. Dobra, dawaj, Dorota. Cześć, Dorota.
Cześć.
Ja rozumiem, że ty też przechodziłaś przez protokół, czy ty nie?
Nie.
A, nie przechodzi...
Ale wiem, co to jest, bo ponieważ namawiano mnie, to go kiedyś przeczytałam.
Aha, rozumiem. Jacek dzwoni, nie będę go dodawała do rozmowy grupowej, bo Jacek wszystkich zagada, więc Jacek zadzwoni później. No to co
Myślałam,
tam, Dorota?
Myślałam, że się na Lukszmara załapie jeszcze, ale już nie ma.
No, niestety.
Dobrze to... mnie słychać, bo ja nie słyszę, jak mówię teraz.
Tak, dobrze cię słychać, bardzo dobrze cię słychać. W ogóle dawno cię nie słyszałam, także dobrze, że cię słyszę.
Tak, to już będzie chyba dużo czasu.
Tak, ty jesteś mężatką już, więc ty może już
tak,
nie mów
ze stażem.
Tak, nie mów o ślubie jako o ślubie, bo...
Jeszcze go trochę pamiętam, ale już słabo.
No właśnie, ale to już jest za tobą i tak jak właśnie Łukasz przed chwilą powiedział, że już wszystko, wiesz, wszystko jest za nimi, nie? Więc na dobre i na złe tam wszystko przeżyli i tak dalej, i tak dalej. I ja mu powiedziałam, że wiele jeszcze przed nim. To powiedz, jak wiele jeszcze przed nim?
No, dużo.
A dokładnie?
Z tego, co pamiętam, to on chyba jeszcze z nią nie mieszka.
Tak. Tak no. Mi się wydaje.
Więc bardzo.
Napisz Łukasz na czacie, ale tak mi się wydaje, tak.
Ja już chyba... kiedyś z nim o tym rozmawiałam. A ja mieszkałam przed ślubem i też nic nie wiedziałam jeszcze.
No właśnie.
Jak już do tego ślubu doszło.
A tutaj jeszcze z tych takich pytań z tego protokołu, to jest coś, co moim zdaniem możesz odpowiedzieć. Od jak dawna narzeczeni się znają? Czy i od kiedy są zaręczeni? Czy rodziny narzeczonych się znają? Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa? Czy wyrażają zgodę? Jeśli nie, to dlaczego? Jak to było u was? Wy żeście się długo znali?
Tak, długo.
Przed zaręczynami najpierw?
Przed zaręczynami znaliśmy się, jejku, nie mam pamięci do kalendarza. Kurczę. Ponad 10 lat? Czy mniej niż 10? Coś koło tego.
Ojeju. Czemu żeście tyle czekali?
Jak czekali? No jak my się poznaliśmy, to byliśmy w gimnazjum. To się mieliśmy wtedy hajtać.
Nie, bo nie, mi chodziło, że z zaręczeniem, czemu żeście tyle czekali.
To była bardzo skomplikowana historia.
No dobrze. A właśnie...
Tak naprawdę to się zaręczyliśmy po 3 miesiącach bycia razem.
Aha, no to widzisz, to żeście nie czekali. No,
nie
no to cały. O to mi chodziło. No
Ale
to
wcześniej
dobrze.
Byliśmy razem 2 razy w ciągu no, pobraliśmy się w dniu, który był dokładnie 7 lat po końcu naszego pierwszego związku.
No tak, poprzednie związki dużo...
My... Ale naszego wspólnego.
Aha!
Nie, że z kimś innym.
Aha, a, rozumiem, już wszystko znaczy, rozumiem.
To było jak, wiesz, tak pyk i, odpadam, pyk i odpadam. I za trzecim razem się wreszcie złapaliśmy.
No, ja znam takie małżeństwa i one są bardzo szczęśliwe. Wiesz, że właśnie, że się tam schodzili, rozchodzili.
Powiedzą, co to znaczy nie być razem.
Tak, schodzili, rozchodzili. No, ja też miałam taki związek, że się schodziłam i w końcu się ożenił z inną. Więc nie zawsze tak to działa.
Zdążyłam przejść.
No właśnie. A tutaj...
Ale to był jego pomysł, nie mój.
No właśnie. Tutaj niestety też był jego pomysł, a nie mój. Czy wasze rodziny się szybko poznały, czy nie szybko?
Wiesz co, nasze rodziny były sąsiadami.
Aha, no to się
całe nasze
zawsze.
Życie, nawet może dłużej niż ja żyję. I nie lubiły się.
Naprawdę?
Tak. Nie przypadali ze sobą. Zresztą chyba im jeszcze nie przeszło.
Ojej, a dalej w tym protokole jest, czy narzeczony nie ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci, czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego.
Tak, i to wszystko oczywiście, pamiętajmy, pytamy prawiczków.
Tak.
I pyta o to ksiądz.
Dlaczego ksiądz w ogóle o to pyta?
Bo ksiądz sporządza protokół. Dlatego on pyta. A no, protokół jest... Wyobraź sobie, że jesteś przy urzędniku, tak jak w stanie urzędu stanie cywilnego i urzędnik cię pyta, czy tam nie miałeś jeszcze wcześniej męża albo żony, czy był rozwód, czy wdowieństwo, tak, nie?
No tutaj to, właśnie
o to
też
samo
to
pyta
jest.
Ksiądz, tylko że ksiądz pyta o inne rzeczy. On jest w tym momencie urzędnikiem Watykanu i ty odpowiadasz na te pytania, aby nie było wątpliwości co do tego, że małżeństwo zostanie zawarte ważnie.
Ale jazda.
Ważny.
W przypadku...
I jak na przykład odpowie się fałszywie na któreś z tych pytań, to potem będziesz przy unieważnieniu małżeństwa może być jakoś tak, wiesz, no łatwiej.
Aha, no to lepiej chyba tak odpowiedzieć, jak ktoś nie ma pewności co do swojego
współmałżonka. Znaczy to jest kwestia, czy się odpowiada szczerze, czy się odpowiada nieszczerze.
No wiem, no jak odpowiadasz nieszczerze, to chyba dla swojego współmałżonka jesteś nieszczery tak do końca.
No właśnie, ja dlatego też nie chciałam w ogóle wziąć ślubu w kościele.
Słusznie. Najlepsze
to
jest...
To było tak nieszczere. Właśnie. Tak strasznie nieszczere z mojej strony, że pewnie by to małżeństwo w ogóle przez to nie przetrwało, żebym miała wyrzuty sumienia.
No i ja uważam, że lepiej wtedy wziąć cywilny w takich wypadkach jak najbardziej. Przeszkoda na przykład jest wtedy, kiedy była tam śmierć, prawo kanoniczne 1090, to chyba artykuł jest. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka? Co było powodem śmierci?
Przyczynienie się do śmierci poprzedniego małżonka.
Tak, czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci? Co to jest w ogóle za pytanie?
A to co, to się nie zdarza? A wyobraź sobie, że kobieta się zakochuje w rycerzu, który przypadkiem lub lekko celowo zabił jej pijaka męża na przykład.
Dalej, czy narzeczeni są spokrewnieni w jakimś stopniu? No, czy my żyjemy w średniowieczu?
Ale do czwartego stopnia pokrewieństwa to nie można. Nie wiem, czy takie samo jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na pewno brata, siostry, ojca i dziecka, znaczy rodzica i dziecka nie da się.
No nikt się mnie nie pytał w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy
bo oni to sprawdzają w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie muszą cię pytać.
Aha.
To ty myślisz, że co, że cię nikt nie inwigiluje przed ślubem?
Tak myślę.
Przecież wszystko jest sprawdzane w systemie. Jeżeli jesteś Polką i twój mąż jest Polakiem, to wszystko macie w systemie, nawet zapisane, czy kiedykolwiek byliście adoptowani, czy kiedykolwiek mieliście małżeństwo cywilne, bo kościelnego to oczywiście Urząd Stanu Cywilnego nie zapisuje.
Tak, no ale to jest...
Nawet jeżeli napiszesz nieprawdę, że na przykład jesteś rozwódką, a w urzędzie jest napisane, że no niestety jeszcze nie...
Nie, no oczywiście, no ale to ja rozumiem, bo jest to karane prawnie, wiesz, że nie można mieć wiele żon, nie? No to ja to jestem w stanie zrozumieć. Ale to, czy ja jestem, wiesz, pytać o takie rzeczy, czy ja jestem spokrewniona z moim przyszłym mężem, albo czy mój narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?
Bo to go nie celibat zakazuje brania ślubu przecież. A Kościół nie chce, żeby jego baranki i owieczki łamały jego prawa. To jest dla mnie zrozumiałe z punktu widzenia kościelnego. Ja akurat nie należę, ale mniej więcej wiem, o co chodzi. Po prostu wyobraź sobie, to jest po prostu inne państwo i ma inne prawo niż to, w którym żyjesz, czyli polskie.
Nie, chore, chore.
I każdy członek Kościoła katolickiego jest tak naprawdę częściowo obywatelem Watykanu i musi przestrzegać tego prawa.
Aha, jak się cieszę, że ja nie w Kościele katolickim.
Jeżeli byłaś kiedyś ochrzczona w Kościele katolickim, to jesteś jego członkiem.
Nie jestem, bo się wypisałam.
Teoretycznie się nie da.
No da się. Ma apostazję.
Papież Benedykt wycofał wszystkie apostazje.
No se może.
A w ogóle ten protokół, o którym teraz rozmawiamy, to tak naprawdę było jedyne zastosowanie faktyczne tej całej apostazji.
No tak.
Bo w tym momencie, kiedy człowiek się wypisał z kościoła, to brał jako niekatolik ślub. I tylko tak naprawdę tutaj to miało zastosowanie.
Nie, no przecież jest dużo ludzi, którzy są nieochrzczeni przecież.
Ale w sensie, że ta apostazja tylko tutaj miała tak naprawdę znaczenie. W żadnej innej sprawie apostazja w kościele nie ma znaczenia. No oprócz tego, że jest ekskomunika nakładana z automatu i tak dalej. Ale w praktyce tylko w tym.
Tak. Ale tutaj na przykład jest, czy się tam decyduje, że moje małżeństwo będzie nierozerwalne aż do śmierci. Czy dopuszcza się rozejście lub separację w wypadku trudności w małżeństwie? To są akurat dobre. No to są takie, które ja rozumiem, że powinno się zadawać, nie? Czy w ogóle ktoś ma w głowie, że tak, chce być z tym kimś do końca życia, czy po prostu chce się tak zabawić, albo że zależy mi na pieniądzach, czy coś tam.
To nie jest też kwestia zabawienia się. Można sobie wyobrazić, a nawet spotkać w życiu takie sytuacje, że ludzie, którzy brali tam na przykład ślub kościelny, czy w ogóle po prostu chcą być razem, nagle okazuje się, że facet albo ona jest na przykład pijaczką, albo jakiś inny nauk ma, który szkodzi całej rodzinie.
No wiem, a jeszcze takie pytania też są. No.
Kiedy ta rodzina ma na przykład dzieci, to w tym momencie małżonek staje przed dylematem. Ratować małżeństwo, czy ratować siebie i dzieci. Bo jeżeli się zostanie w tym małżeństwie, to wprawdzie spełni się punkt co do nierozerwalności małżeństwa, będzie się wypełniały swoje małżeńskie obowiązki, ale na dzieci to nie wpłynie najlepiej.
To jest dobre pytanie. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? Więc ja jestem przekonana, że jestem chora psychicznie. Ale,
nie mów tego, księdzu.
Ale to jest tak, że jak ja bym na przykład na któreś z tych pytań odpowiedziała niewłaściwie według niego, to on mi może nie dać ślubu? Czy to po to się to wypełnia, czy po co to się wypełnia?
Jeżeli się okaże, że tam są jakieś przeszkody, czyli na przykład, nie wiem, jesteście spokrewnieni, to musicie mieć dyspensę od biskupa, żeby się pobrać.
Aha.
Albo jeżeli była ta sprawa z na przykład zabiciem małżonka, no to pewnie ksiądz będzie wyjaśniał okoliczności i zdecyduje w swoim sumieniu lub w sumieniu jakiegoś wyższego kapłana, czy warto udzielić tutaj ślubu, czy też byłoby to grzechem.
Aha.
Czy czymkolwiek takim.
No ale na przykład jak ja tutaj, wiesz, piszę, że nie mam problemu z alkoholem, no ale lubię się napić raz w tygodniu, nie? Czy on na podstawie czegoś takiego może mi ślubu nie udzielić?
Teoretycznie proboszcz powinien znać swoich parafian. Teoretycznie. No teraz to już tak pewnie rzadko jest, zwłaszcza w miastach. Huh. Jeżeli mu odpowiesz tak jak ten, on ci nie zna, no to udzieli ślubu. Tylko, że potem, wiesz, może się okazać, że to nie była do końca prawda. Oczywiście ślubu się nie unieważnia tylko dlatego, że skłamałaś na jakieś pytanie w protokole. Ale jeżeli byście kiedyś się starali o unieważnienie ślubu kościelnego, to no to wtedy to znaczne znaczenie ma.
O, to jest coś dla Łukasza, że w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną, z wyjątków odstępców od kościoła katolickiego, formularz 4 oraz numer 12 lub 12a i 27a. Źle biurokracji.
Piszesz z wyjątkiem tak. Odstępców.
W przypadku odstępców od kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz numer 5 w 3 egzemplarzach. Tutaj niestety nie ma tych załączników. Tak, które to są. Metryka chrztu, świadectwo ukończenia katechezy, prośba o wygłoszenie zapowiedzi. O, w ogóle żadnych zapowiedzi w życiu. Odpis aktu małżeństwa z USC, zaświadczenie konkordatowe. Jeżeli przeraża Was ilość pytań, to niech pocieszy Was fakt, że prawdopodobnie pary młode, które rozpoczęcie przedślubnych przygotowań planują w 2013 roku, będą musiały udzielić jeszcze więcej odpowiedzi.
No bo tak naprawdę ten protokół, co jest w internecie, to może być już nieaktualny.
No jest, tak. że to oni właśnie tutaj,
nie ma.
Oni
nie
właśnie ma, tutaj piszą, że kościół
ale
wydłuża.
Ale jak już ktoś będzie szedł, na przykład Lukszmar albo ktoś inny, to możemy się wreszcie dowiedzieć, jakie są pytania. Moja mama się śmiała, że kiedy oni szli na protokół prześlubny, oczywiście tego nie pamiętam, bo mnie nie było na świecie, to ksiądz zapytał mojego taty, czy obiecywał małżeństwo jakiejś innej dziewczynie.
Wow! Ale to ci powiem, że to jest nie głupia.
Obietnicy małżeństwa nie można złamać bez podania ważnej przyczyny.
Wow!
Na przykład, że ona złamie. No. Ale tata powiedział, że nie, więc nie wiem, co by było, gdyby było, że tak.
Ale nie, to ja ci powiem, że to jest jedno z najmądrzejszych pytań, jakie można zadać, wiesz? W sensie, że jeśli na przykład ty komuś proponowałeś kiedyś ślub i on się nie zgodził i dlatego z tego powodu, że nie umiesz być sam, a miłość twojego życia cię odrzuciła, bierzesz ślub z kimś innym, no to to jest akurat, wiesz, mądre.
Nie, to chodzi raczej o to, czy były zaręczyny i czy one przypadkiem nie trwają nadal. W sensie, czy jakaś inna dziewczyna nie myśli, że ten chłopak się z nią ożeni. No. Tym bardziej, że bardzo dawno temu, w czasach, które są już dla nas jakby prehistorią, to chłopcy obiecywali dziewczętom, że się z nimi ożenią, żeby zdobyć to, co one mają najcenniejszego.
Czyli co?
No teoretycznie to dziewictwo. O ile w ogóle jeszcze jakieś zostało. A w praktyce to kto wie?
No właśnie, praktyka pokazuje jednak, że... Ale dzisiaj też na przykład rozmawiałam z dziewczynami u mnie w pracy o tym, że jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to ja miałam zajęcia z przewijania bobasa, miałam zajęcia jakieś kucharskie, a w tym samym czasie, kiedy ja gotowałam, to chłopcy z naszej klasy szli na zajęcia techniczne i zbijali krzesła i tak dalej. A teraz już tak być nie może, bo teraz mamy gender i teraz wszyscy mają iść przewijać bobasy, później wszyscy mają iść gotować i później wszyscy mają iść zbijać krzesła. I
jaka strata czasu, nie? A mogliby wszystko na nas robić.
I z moich czasów to jeszcze jest trochę mężczyzn, ale jak ja patrzę na obecnych po prostu chłopców takich, co teraz na przykład robią matury, to nie dość, że każdy wygląda transseksualnie, to ja po prostu żadnego z nich nie widzę jako przyszłego ojca i męża, nie? Jako osobę odpowiedzialną, osobę, która jest w stanie ogarnąć swoją rodzinę, zarobić na nią i tak dalej.
Podejrzewam, że starsi od nas ludzie też nas tak nie postrzegają.
Nie. Ja myślę, że tak nie było.
Nie, myślę, że też nie, bo każdy myśli, że jest bardziej odpowiedzialny, a tak naprawdę to wszystko, co mamy,
ale
to
nie, lata, co widzimy. Nie, to nie jest kwestia odpowiedzialności czy nieodpowiedzialności, tylko kwestia tego, jak jesteśmy przygotowywani i w jakim środowisku się obracamy, nie? Jak ja byłam mała, to ja sobie latałam na podwórku, bawiłam się z innymi dziećmi, umiałam się dzielić, bo było nas tam dużo i dużo nas biegało, a teraz dzieci są, wiesz, wycofane, wyalienowane, siedzą tylko przy komputerach, nie umieją ze sobą rozmawiać dłużej niż na SMS-a. No, ja uważam, że jest źle, że jest bardzo źle.
No to ja też już tak mam. W sensie, że ja już taka jestem, jak te dzieciaki.
No właśnie, no, ale ty jesteś dużo młodsza ode mnie też. I
chyba nie aż tak dużo.
Nie dużo.
To jest przesadyzmu.
Troszkę jednak jesteś.
Już mi bliżej do 30 niż dalej.
No to mi bliżej do 40. Ale...
Żywienie mam, pisze Lukasz. Ciekawe jak.
Ale no właśnie jak ja teraz patrzę, wiesz, mam na przykład w rodzinie bratanka takiego, co ma teraz 20 lat i on jest na pewno heteroseksualny. Na 100% jest heteroseksualny, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale jak widzę jego i jego kolegów, to po prostu to są dla mnie geje, zwykłe geje, no.
No tak, ale to wynika z twojego punktu widzenia, a nie z ich stylu bycia.
I teraz mamy do
wszystko
wyboru...
Wszystko oceniasz przez pryzmat swoich doświadczeń, ale jak tak sobie popatrzysz
nie moich doświadczeń, tylko tego, co ja widzę, no. Po prostu...
No nie do końca, bo nie możesz zobaczyć, czy ktoś jest gejem, czy nie.
Nie, no...
Chyba, że przyłapiesz.
Po jakim zachowaniu, czy wiesz, czy tam ubiorze,
się zachowują
czy
bardziej
czymś.
Delikatnie nie znaczy, że są gejami.
No właśnie,
naprawdę.
No właśnie to nie znaczy,
co
ale.
Co jest złego w tym, że facet jest delikatny? Nic.
No ja uważam, tak, że ojciec.
Może nawet to i lepiej, bo tak naprawdę to ci panowie starszej daty, starszego stylu wychowania byli uczeni, żeby tylko i wyłącznie dusić w sobie wszystko. I potem wychodziły z nich takie bezkompromisowe, agresywne osobniki,
tak,
które potrafią tylko powiedzieć, że tak ma być, bo tak ma być, bo
tak,
on tak mówi.
Tak, oczywiście
taką
masz rację.
Taką twardą ręką rządzenie.
Oczywiście masz rację, nasi rodzice, nasi ojcowie w większości tacy są, ale...
Nie wszyscy na szczęście.
Tak, na szczęście nie wszyscy, w większości niestety tacy są nasi ojcowie.
I co w tym było dobrego? A z drugiej strony kobiety, którym przydałaby się taka czułość chociaż od męża, to niestety i od ojca, i od męża dostawały coś takiego i same też nie były pewnie lepsze. Bo nie każda matka była czułą mamusią, która pocałuje i przytuli.
Tak, więc ja mówię o tym, żeby po prostu mężczyzna był mężczyzną, żeby umiał wychować swoje dziecko na swojego syna na mężczyznę, ale też jednocześnie, żeby umiał mu okazywać miłość, nie? Wiesz, to nie chodzi mi o delikatność jakąś taką, że dziecko trzeba łoić albo na niego krzyczeć, bo inaczej to one nie zrozumie. Absolutnie nie jestem za tym, żeby w ten sposób dzieci wychowywać, ale po prostu trzeba oddzielić, co jest rolą kobiety, a co jest rolą mężczyzny.
A ja mam inne zdanie akurat, widzisz?
A ja patrząc na tych chłopców, którzy są teraz, którzy są wszyscy ubrani po prostu transseksualnie, włosy mają transseksualne, wszyscy noszą rurki i mają chude nogi.
W spódnicach nie chodzą. To jeszcze nie jest takie transseksualne. Tak naprawdę to kobiety chodzą w spodniach i w spódnicach, a mężczyźni tylko w spodniach w ciągu dalszym,
nie,
tylko coraz cieńszy.
Nie, no nie mówię o transwestytach, tylko o takiej właśnie modzie, nie?
A dlaczego kobieta, która nosi spodnie, nie jest transwestytką?
A czemu ma być?
No właśnie, dlaczego kobietom wolno więcej?
Bo kobieta w spodniach wygląda okej.
Okay. W spódnicach widziałam już paru, bo teraz... wdraża się to, powiedzmy. Nie wyglądają wcale źle. Patrz na szkockie spódnice.
No dobra, Szkoci to wyjątek. Nie, Szkoci to wyjątek, lecę na wszystkich Szkotach spódniców. Tak,
można
oczywiście.
Można wyglądać bardzo męsko w spódnicy, zwłaszcza jak się ma umięśnione, zajebiste nogi.
Nie, no oczywiście, tak.
Tylko jedyne, czego bym się bała, to, że by mi coś tam przewiało. I tylko tego bym się bał.
No wątpię, żeby Szkoci chodzili w spódnicach w Polsce bez czegoś tam.
Nie wyobrażam sobie oczywiście swojego akurat mężczyzny w spódnicy, ale to on po prostu jest...
Nie pasuje.
Wątpię, że... Nie, może by mu pasowała, tylko po co. On raczej nie przekonałby się.
No i słusznie, żeby się nie przekonał.
Ale to nie jest tak, że szata określa, jakim człowiek jest facetem. A cienkie nogi, to z tego co pamiętam, posiadali wszyscy, oprócz sportowców. Wszyscy mieli cienkie nóżki, tylko chodzili w grubych spodniach. Nie było tego widać.
No, ja się z tym nie zgodzę.
To kobiety miały grubsze nogi, no z powodu, wiadomo, bycia kobietami.
Tak.
Kobiety mają krągłości, nawet na nogach. I nosiły spódnice i nie bały się tego pokazywać.
Tak, to też jest kolejny etap, który nie umiemy teraz do końca się odnaleźć. W sensie to, co było kiedyś normalne, teraz się stało nienormalne, to, co kiedyś było nienormalne, teraz się stało normalne. I to mnie trochę przeraża. Ale odnośnie tych nóg, to ja się nie zgodzę, bo akurat jeśli chodzi o płeć męską w mojej rodzinie, to wszyscy jednak mieli trochę grubsze, nie?
No to twoja rodzina. Ja tam większość z tego, co pamiętam, i chłopców, i mężczyzn, jak kiedykolwiek w krótkich spodenkach widziałam, to mieli cienkie nogi. Cienkie jak patyki. I
no ale nie nosili rurek.
No nie nosili, ale jak nosili krótkie spodenki, to się tego nie dało ukryć. Nie były im potrzebne rurki. Poza tym kiedyś mężczyźni nosili kalesony. Nie wiem, czy jeszcze noszą.
No oczywiście.
I co? I można by dzisiaj wyśmiać, że kalesony to jak rajstopy dla faceta, albo jak leginsy.
Dlaczego? No jak mają sobie odmrozić jajka, to niech noszą, no przecież to jest dla
kalesony
zdrowia.
Się przecież nosi na całe nogi, to nie tylko na jajka.
No bo wszędzie jest im zimno, no.
Niby tak, ale jednak chodzi o to takie podejście. Teraz jak już byś zobaczyła kogoś takiego w tych kalesonach, to skojarzenie z leginsami jest bliższe niż No, raczej wątpię, żeby jakiś chłopak po turlutki założył kalesony.
Nie, no tak się nie da.
Ja osobiście rurek nie lubię, bo kolan się nie da w nich zginać. Nie rozumiem ludzi, którzy je noszą, ale tylko i wyłącznie z powodów praktycznych. Hmm. Ja tak naprawdę takie postrzeganie, że powinien być tak i tak. Też takie rzeczy słyszałam przed ślubem i po ślubie jeszcze też czasami słyszę, chociaż już po ślubie to mało kogo to interesuje. Ale właśnie ja nigdy nie sądziłam, że u mnie będzie tak, że mąż jest od tego, tego i tego, a ja jestem od tego, tego i tego. Dla mnie było zawsze tak. Albo umiemy wszystko, albo kurczę, ja już się z tego wypisuję, bo ja będę musiała robić wszystko, jeżeli on będzie się zajmował tylko tak zwanymi męskimi rzeczami.
Rozumiem.
Prawda jest taka, że to by nie miało większego sensu wtedy.
Znaczy ja rozumiem, że jak oboje pracują i tylko kobieta ma się zajmować domem, to jest to męczące. Jeszcze jak do tego dochodzą dzieci, to już w ogóle jest to męczące. Właśnie, widzisz, i kobieta bardzo szybko się wypala. Ja to rozumiem.
Niedoceniana jest ta rola organizacyjna kobiety, bo tak naprawdę mało który mężczyzna, zwłaszcza w rodzinie z dziećmi,
tak,
organizuje cokolwiek. On tylko przynosi pieniądze, a jak potrzeba coś naprawić, to kto mu o tym mówi? Żona.
Mamusia.
Kiedy? Żona. Czym? Też czasem żona. I nawet może musi poświęcić czas, żeby w internecie znaleźć sposób, bo jemu się nie chce.
Tak, no ja na szczęście trafiłam w końcu na takiego, któremu się chce i któremu nie muszę mówić, co ma robić, bo on doskonale wie, co ma robić. Ale też ja jestem słusznie albo niesłusznie dla większości za tym, że ja siedzę w domu, wychowuję dzieci, mój mąż zarabia pieniądze. I na takim układzie, kiedy mój mąż zarabia pieniądze, a ja siedzę, zajmuję się domem i wychowuję dzieci, to jednak większość obowiązków domowych, o ile nie wszystkie obowiązki domowe, spadają na mnie i ja tego chcę, nie? Ja chcę siedzieć w domu i to robić.
Tylko wtedy masz taki problem, który został dostrzeżony dopiero, kiedy kobiety zaczęły z tych domów w ogóle wychodzić, że ty nie wychodzisz z pracy nigdy, a on tak.
No, ale mi to nie przeszkadza.
Może jeszcze nie.
Nie.
Może ci w końcu zacząć przeszkadzać. Nie, zawsze. Nie będziesz mogła nawet chwili, 5 minut po 10 latach pracy przy dzieciach i mężu odpocząć.
A to też.
Bo nie będziesz mogła wyjść, bo okażesz się niezbędna po prostu.
A to też nie jest do końca tak.
A kolejne
tak, bo
8
to...
lat później już będziesz całkowicie zbędna, bo dzieci będą dorosłe i będą miały cię w nosie.
To też nie jest tak, bo też zależy na jakiego męża się trafi i na przykład mój Michał umie docenić to, że ja zajmuję się domem, że chodzę teraz do pracy, że zajmuję się jego domem, moim domem i jeszcze wiele innych rzeczy robię. Wiele innych rzeczy robię dla jego rodziny na przykład. Umie to docenić i na przykład raz w miesiącu mnie zabiera na jakiś weekend gdzieś tam, nie? Albo teraz wyjeżdżamy sobie na 4 dni nad morze, gdzie on zarezerwował hotel i mnie zabiera, żebym sobie mogła odpocząć. Ja się teraz przeprowadzam i w ogóle dużo rzeczy mam na głowie, więc żebym mogła o tym wszystkim nie myśleć i wszystko mieć gdzieś, żebym naprawdę mogła usiąść, nic nie robić i tak, żeby mnie wszyscy obsługiwali, to on mnie zabiera, nie?
Myślisz, że po ślubie z dziećmi tak też będzie?
To jest jego pomysł.
Raczej wątpię.
I on ma właśnie taki plan i to jest plan, który się sprawdził u jego rodziców, on ma 3 rodzeństwa, że powiedzmy raz w miesiącu na weekend wszystkie dzieci idą do dziadków, do rodzeństwa, do kogoś tam, a my sobie wychodzimy do kina, wiesz, na kolację romantyczną, na coś, żeby po prostu się w tym nie zagubić, żeby mieć odsapnięcie i tak dalej. I nie jesteśmy jedynymi ludźmi z naszego grona, które w ten sposób żyje. Wiemy, że da się tak żyć i że to bardzo pomaga w małżeństwie. Więc naprawdę, wiesz, my robimy dużo w tym kierunku, żeby nasze małżeństwo, takie, które będzie i ten nasz związek, który jest teraz obecnie, był jak najlepszy, nie? Że naprawdę się staramy dowiedzieć się wszystkiego od ludzi, którzy żyją w stażu dużym małżeńskim z wieloma dziećmi, wszystkich jakichś takich niezbędnych rad, jak sobie poradzić. No przecież nie jesteśmy jedynymi, którzy tam planują mieć dużo dzieci, albo którzy będą mieli, tak? Mają dużo dzieci.
A powiedz mi, myślicie w ogóle, co by było, gdyby ten wasz piękny plan nie udało się zrealizować? W jakikolwiek punkcie?
No, oczywiście boimy się o to, że nam się z dziećmi nie uda, bo tam ja miałam problemy wcześniej, z tym i no i trochę się tutaj boimy, ale no bierzemy zawsze pod uwagę jakąś adopcję czy jakieś inne tam formy. Żadnych leczeń takich medycznych nie biorę pod uwagę, bo to jest wykańczające i no i no nie, bardzo bym nie chciała przez to przechodzić, nie? Michał to rozumie i absolutnie na to nie napiera, ale adopcja jak najbardziej.
Mhm. A gdyby wam nie wyszło w jakimkolwiek innym punkcie, bo to nie jest tak tylko przecież, że musicie zawsze być razem i zawsze wszystko będzie różowo.
Nie, no my sobie zdajemy sprawę, że nie, że zawsze
może się
będzie...
stać nagle, że przyzwyczajona do tego, że siedzisz w domu i zajmujesz się waszymi wspaniałymi dziećmi, nagle dostajesz wiadomość, że już nigdy nie wróci do domu mąż, bo na przykład nie żyje.
Ale czemu tak mówisz brzydko?
Nie mówię brzydko, tylko po
mówisz
prostu trzeba...
Mówisz brzydko?
No nie, nie mówię brzydko. Naprawdę się tak może przecież stać.
No nie wiem, nie myślę o tym.
Ja brałam wszystkie aspekty pod uwagę i to wcale nie jest czarnowictwo, tylko to jest kwestia taka, co wtedy zrobię. Czy mam plan jakiś na taką sytuację, która może się zdarzyć w nieoczekiwanym momencie.
Mam rodzinę.
I może wymagać ode mnie nieoczekiwanych środków.
Mam rodzinę. On ma rodzinę.
Teraz macie.
Będziemy mieli ciągle, bo wiesz, jak już mówiłam,
ale
rodziny są
uwagę,
duże.
Ale nie wiem, swój stan emocjonalny wtedy, dzieci, albo...
Wiesz, gdybym się miała zastanawiać, czy ja na przykład powinna mieć 7 dzieci, bo mój mąż może umrzeć i zostanę z 7 dzieci.
Nie, to nie jest kwestia tego, bo to tak planować, że on umrze wtedy, nie, to bez sensu, ale co jeżeli tak się stanie? To wcale nie musi się zdarzyć. Może być super. Możecie żyć długo, szczęśliwie.
Będziemy żyli długo, szczęśliwie.
12 dzieci. Jedno będzie miało na imię Becia, drugie będzie miało Michał.
Misiu.
I tak kółko. Same juniory. A ostatnie nazwijcie Nemu, pamiętaj.
Ostatnie będzie Dorota.
Nie, może lepiej nie.
No. Ale nie, no nie musimy tymi kategoriami. Wiesz, on na przykład właśnie teraz pojechał do tego Izraela, ja się strasznie bałam tego wyjazdu. Sytuacja w Izraelu jest w większości z nas znana, tak? Że oczywiście turystów się ogólnie nie rusza i ma się wszystkich gdzieś, no ale nie jest tam za ciekawie i ja się boję codziennie po prostu, jak on do mnie nie zadzwoni, nie napisze i tak dalej, to ja jestem chora. I oczywiście to, no to jest, ja teraz myśląc o tym, że on do mnie nie wróci, ja już mam depresję, nie, od samego myślenia, więc ja sobie nie wyobrażam, co będzie, jeśli on faktycznie do mnie nie wróci. W ogóle nie chcę brać tego pod uwagę, bo ja nie, wolę nie myśleć o moim stanie, który ma wtedy nastąpić, bo ja się będę po prostu jeszcze bardziej nakręcała, nie? No, i no, myślę, że nie będę myślała o tym, kiedy on mi umrze i czy może mi umrzeć i tak dalej. Będę się cieszyła z tych chwil, kiedy on ze mną jest, no i później mi zostaną wspomnienia, nie? I będę jakby żyła wspomnieniami, bo tylko one mi zostaną, nie? I też jakby chcę, żeby tych wspomnień było jak najwięcej wspólnych, jak najlepszych, żebyśmy... I też jakby po to pracujemy nad sobą, żeby umieć sobie poradzić w takich sytuacjach właśnie. Jak, nie wiem, jakaś tam nieoczekiwana choroba, czy choroba dziecka, czy coś tam, to, no to też oczywiście w małżeństwie można takie rzeczy przepracować, nie? Nie oczywiście tam nie zakładać i tak dalej, no ale przepracować jakoś można, że ustalić sobie na przykład, że no, że w takich sytuacjach, jak on będzie chory, to ja się nim opiekuję, a babcie taka i taka zajmuje się dziećmi, nie? No takie rzeczy jak najbardziej. Ale no ale wiesz, żeby cały czas o tym myśleć, że jemu coś się może stać i z tego powodu pewnych rzeczy nie robić albo robić, to nie, daleka jestem od tego.
Trzeba zawsze lepiej mieć plan. Wiesz, ja na przykład ostatnio to prawie co tydzień mam taką sytuację, że mąż wyjeżdża i może nie wrócić.
No to wiesz, no to codziennie
czuję
jak
się,
my wychodzimy z domu, możemy nie
jak
wrócić.
Żona, tak, to prawda, ale ja takie myśli to miałam już od dzieciństwa i zawsze wszyscy wracali tak.
No właśnie.
Się uważa, zawsze wszyscy wracali. Nie zawsze w takich samych ładnych nastrojach, no ale to już inna sprawa.
No.
Ale no, że wyjeżdża i może nie wrócić. Czuję się trochę jak jakaś żona alpinisty albo marynarza, albo żołnierza. Chociaż on nigdzie nie walczy, na szczęście.
No mój też nie walczy, ale wiesz.
Większe prawdopodobieństwo, że wróci, niż że nie wróci. Ale już no, na początku miałam straszny stres. Teraz już jestem przyzwyczajona po tylu latach.
No właśnie, podobno można się do tego przyzwyczaić, więc może jak mój będzie jeździł gdzieś tam w daleką podróż, bo między innymi na tym polega jego praca, daleką jak daleką, może niedaleko, ale na przykład jedzie na Mazury w to mi z powrotem jednego dnia, wraca o 5 nad ranem i prawie w ogóle nie śpi.
Zmęczony.
Tak, jest strasznie zmęczony, a później jeszcze wstaje, bo coś musi pilnie zrobić, więc... Też się zawsze martwię oczywiście i często tak jest, że na przykład ja po pracy z nim jadę, wracam z nim o 5 do Warszawy, o 6 wstaję i idę do pracy, nie? Bo wolę ja być niewyspana niż puścić jego samego na przykład, nie? Ale też jakby jest to, że ja się boję, to jest jedno, ale drugie to też jest, że po prostu jak wiem, że jak będę z nim rozmawiała i tak dalej, to nie uśnie, nie? I, no i to też jest w miarę rozsądne takie. Nierozsądne jest tylko, że ja się nie wysypiam. Ale ja jestem nieważna.
Bardziej nierozsądne jest to, że on się po prostu na pierwszym miejscu nie wysypia.
No jako kierowca też oczywiście. Także jest to nierozsądne, no ale no wiesz, no taka jest praca, nie? No czasem trzeba się poświęcić. On i tak ma bardzo dobre warunki pracy. To jest rzadko się tak zdarza, że mam właśnie takie jednodniowe wypady, nie? Mhm. No i dobrze. Dobra, to dajmy jeszcze szansę Jackowi, niech Jacek zadzwoni i coś jeszcze tam.
Ja się boję, o czym on będzie mówił.
Ja też, ale dalej, na koniec niech będzie. Zmieni może temat już takich cudownych, ckliwych rozwodu małżeństw i tak dalej. No to dzięki za telefon, miło było cię usłyszeć.
No, cześć.
No pa. To była Dorota. Teraz jest kolej Jacka. Zobaczymy, czy Jacek zadzwoni, czy nie zadzwoni, czy się obraził i tak dalej. W ogóle miałam gadać dzisiaj o wielu innych rzeczach, ale no ale tak nam się fajnie zaczęło gadać o tych wszystkich małżeństwach i niemałżeństwach, że niech już zostanie ten temat. Jacek dzwoni. Co tam, Jacku, masz do powiedzenia?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak tak rozmawiałyście, to przypomniało mi się wystąpienie Jacka Walkiewicza, który mówił o tym, że jak kończysz podstawówkę, to rodzice ci mówią, no tak, tak, teraz pójdziesz tam, nie wiem, w obecnym systemie edukacji do tego całego gimnazjum, tak? Skończyło się, nie? Uh-huh. Kończysz gimnazjum, tak? No to znowu rodzice ci mówią, no teraz pójdziesz do gimnazjum, do liceum, tak? Czy tam do technikum różnie, tak? No to skończyło się, nie? Jak idziesz tam na studia, czy jakoś tam dalej kontynuujesz swoją edukację, to też rodzice ci mówią, no teraz to się skończyło, nie? No i jak wychodzisz za mąż, tudzież jak się żenisz, no to rodzice też ci mówią, skończyło się. No i wtedy rzeczywiście mają rację, skończyło się.
Ha, ha, ha.
No teraz to się śmiejesz, nie? Ale pogadamy za 2-3 lata, to nie będzie ci tak do
Ale ty pamiętasz, tak, że ja już byłam w małżeństwach, nie?
No tak, no ale wiesz, ale jakby no... Nie urażając tutaj nikogo z Martinem, to bardziej taki kabaret, nie?
No ale też wcześniej ja... miałam.
Tak?
Tak.
A, to ty widzę już tak, że tak powiem, masz szersze doświadczenie, tak? Z niejednego kubka. Dobra, nie będę tego kończył.
Jak nazwa to nazwa. Poza tym, wiesz, kabaretem się skończyło, ale na początku taki nie było, nie? Więc, no, a poza tym, właściwie, wiesz, nieważne ile trwa związek i jaki jest ten związek, każdy związek nas czegoś uczy. I co by, nie mówiąc tutaj o Martynie, naśmiewać się z niego, z tej sytuacji, czy coś tam takiego, to on jednak no, zmienił mnie w innego człowieka. I to zmienił mnie, myślę, że w na tyle dobry sposób, że wiele z tych rzeczy, które nauczyłam się w związku z nim, mogę teraz wykorzystać w związku z Michałem, i on to docenia, nie?
No to wiesz, to siłą rzeczy, tak? Siłą rzeczy po prostu ludzie nas zmieniają, tak?
Tak.
To nie ma takiej, nie ma takiej możliwości, chyba że oboje jakoś tam, powiedzmy, są bardzo zapracowani i widują się tam, nie wiem, raz w tygodniu, czy nawet rzadziej niż raz w tygodniu, to wtedy można powiedzieć, że ten ktoś nas nie był w stanie w jakiś tam sposób większy zmienić, tak?
Mhm.
Natomiast ja na chwilę obecną, skoro już tutaj takie personalne wyciągi robimy, ja na chwilę obecną nie mam zamiaru się żenić ani brać ślubu. W ogóle to tak mi się wydaje, obserwując gdzieś tam otoczenie tutaj dookoła mnie i swoją rodzinę, bo tutaj też takie rodzinne wątki były wyciągane, że gdzieś tam od momentu ślubu się tak naprawdę zaczyna starość. Nie wiem, czy to zauważyłaś, ale te takie bardziej doświadczone małżeństwa to zawsze tak liczą. Tak liczą swoje życie. Nie liczą gdzieś tam od skończenia studiów, tylko liczą tam po ślubie albo przed. Zauważyłaś coś takiego? Bo ja coś z czymś takim bardzo często się spotykam.
Tak. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, no ja tutaj poruszę temat, którego niechętnie poruszam w audycjach moich, a mianowicie temat wiary. Że ja na przykład mam teraz spojrzenie na małżeństwa z mojego kościoła i to są takie małżeństwa, które naprawdę dbają o to, żeby to małżeństwo przetrwało do końca życia ich i o to, żeby żyło im się jak najlepiej, nie? Że to wiesz, nie są ludzie, którzy na przykład przed ślubem dużo dla siebie robią, a później uznają, że jest to nieważne i że już wszystko im się należy, tylko naprawdę się starają o to, żeby wzrastać w takich związkach i tak dalej, nie? I też nie czekają na przykład na rozwód czy coś w tym rodzaju po to, żeby docenić tą drugą osobę dopiero w takich momentach. Ale niestety, patrząc na związki ludzi niewierzących, no to jest w większości przypadków, ja tak to widzę, nie? Oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrażać i nie mówię o wszystkich tutaj, tylko że niestety w większości przypadków to jest taka bardziej zabawa i dopóki ja się bawię, jest mi wygodnie to, z kimś jestem, a jak się przestaje dobrze bawić, to przestaje z nim być, nie? I sobie szukam kogoś, kto będzie taki, że znowu się będę mogła dobrze z nim bawić.
No dobrze, no to ja w takim razie odwrócę to. To akurat tutaj do twojego przypadku w ogóle nie pasuje, tak? Ale ja jeszcze tam kiedyś po jakiejś tam audycji, gdzie ty jakby poruszyłaś ten temat i też trochę po słuchaniu tego, co się dzieje na Odwyku, tak się zacząłem zastanawiać, że jakby no są ludzie, dla których seks nie jest za bardzo istotny, tak? Jest jakąś tam rozrywką, ale nie jest, powiedzmy, jakąś istotną częścią składową ich życia, tak? Natomiast są tacy ludzie, i ja na przykład taki jestem, dla których ten fizyczny temperament jest bardzo ważny. Ja na przykład nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że ja miałbym się, że tak powiem, hamować do momentu ślubu, tak? A to z tego względu, że potem mogłoby się okazać, że no, ta moja wybranka jest w trakcie jakąś kłodą, tak? I wtedy to by mnie chyba szlak trafił, tak? I nie wiem, kto by miał iść z pretensjami, nie wiem, do księdza, do pastora, czy nie wiem, miałbym się samemu Panu Bogu odgrażać, tak? Że w co ty żeś mnie wpakował. Dla mnie to jest w ogóle taka, jak już poruszasz temat wiary, to teraz pozwól, że troszeczkę tak delikatnie będę cię orać, tak?
Dawaj.
Poczuj blaszany kombajn.
Dawaj, ostatnio ja orałam ciebie, to teraz się odwdzięczę.
Oj tak, to prawda. Ja sobie tego, wiesz, ja sobie tego jakoś po prostu, wiesz, jakoś sobie tego nie wyobrażam, tak, że to jest taka pułapka, tak? To jest pułapka dla ludzi, którzy mają, no powiedzmy, gdzieś tam ponadstandardowy temperament i jest to gdzieś tam istotną częścią ich życia, tak? Mhm. Co więcej, ja sobie też nie wyobrażam na przykład kogoś, powiedzmy, bardzo pokrewnego jakby cechami osobowości do ciebie, tak? Przynajmniej te, z których ja znam, tak? Bo jeszcze też zakładam, że są takie rzeczy, o których ja nie wiem i pewnie jest ich większość, które chcą mieć dzieci i co w sytuacji, jeżeli jedna z osób to zataja, że ma jakiś problem, tak? Albo powiedzmy te problemy zaczynają się w trakcie i ta osoba jest święcie przekonana, tak? Dajmy na to dla odmiany, że jest to facet, tak? Facet ma jakiś tam problem ze swoim instrumentem, takie rzeczy też się zdarzają i on jest pełen wiary i nadziei, że zanim dojdzie do ślubu, to się rozwiąże i jest też pod taką presją właśnie tej osoby pokrewnej do ciebie, która bardzo chce mieć dzieci. No tak. To jest fail. Jak on tego nie sprawdzi, to jest oboje po prostu są, cytując, koczowisko dekadencji w ciemnej dupie.
Tak, więc ja odnośnie kłody najpierw powiem, że jak się spotykasz z kimś, jesteś z nim na tyle blisko, że jesteś gotowy pójść z nim do łóżka, no to wiesz, nie trzeba mnie znać osobiście, żeby po moim stylu bycia, moim temperamencie i tak dalej, uznać, że ja kłodą w łóżku być nie lubię. Nie lubię być.
To akurat nie jest żadna prawidłowość, doskonale o tym wiesz, że są ludzie, którzy są bardzo energiczni, nawet są tak zwanymi wampirami energetycznymi, tak? No, nadmiernie wywołują pewne spory. Natomiast no, jak przyjdzie co do czego, tak, no to są tacy, jacy są, tak? Jakby no, każdemu odpowiada co innego. Ja tutaj bym przylepił taką delikatną etykietkę, że są po prostu miałcy, tak?
Znaczy, ja się nie spotkałam z takim przypadkiem. Nie mówię, że ich nie ma. Ja się nie spotkałam z takim przypadkiem, a z wieloma kobietami już jakby rozmawiałam na ten temat, że jak są temperamentu mojego, zachowują się podobnie jak ja, no to w łóżku też takie są, nie? I dla mnie jest to dziwne, że wiesz, znasz kogoś na tyle, że chcesz, żeby ten ktoś został twoją żoną i chcesz sypiać z tą dziewczyną, a nie jesteś w stanie wyczuć, jak ona będzie w łóżku. Nie wyobrażam takiej sytuacji.
Ale poczekaj.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że mój mąż przede mną zataja to, że jemu na przykład przy mnie nie staje i uważa, że ten problem się rozwiąże, bo takie sytuacje, gdzie można zauważyć stojącego penisa u mojego partnera, to ja w wielu sytuacjach mogę, nie? Jak gdzieś razem wyjeżdżamy, jesteśmy w jednym pokoju, jak idziemy na plażę i tak dalej, no przecież... No akurat u faceta to jest to zauważalne, nie? Jeśli na przykład nie może mieć dzieci i nawet o tym wie i mi nie powie, to każdy kościół daje ci rozwód. To nie jest powód, znaczy to jest taki powód, że no, że ja myślę, że sam Bóg by ci wybaczył, gdybyś w niego wierzył, to, że ty taką osobę zostawiasz, bo taka osoba cię oszukała, tak? Wszystko to, na czym ty opierałeś wasze małżeństwo, to było kłamstwo, ponieważ ta osoba oszukała cię w jednym z najważniejszych rzeczy, że wy mieliście założenie dużo dzieci, okazuje się, że ona nie może mieć dzieci, że wiedziała o tym i to przed tobą zataiła, no to jest jednak na tyle wada jej, to jest złe słowo, ale to jest na tyle duży powód, żeby po prostu zerwać tą relację, tak? I poszukać sobie relacji, gdzie nie jesteś oszukiwany. A poza tym, jak oszukujecie się w takich rzeczach, jak chęć posiadania dzieci, czy możliwość posiadania dzieci, czy coś, to cokolwiek, czy tam impotencja, czy tak dalej, to i tak wasze małżeństwo nie przetrwa. bo albo mówi się o problemach, które są ważne dla małżeństwa. Ja nie mówię o wszystkim, że na przykład, nie wiem, żona, czy tam narzeczona ci gotuje cały czas szpinak, ty nie lubisz szpinaku i jesz i po ślubie jej mówisz, że weź nie gotuj już w końcu tego szpinaku, bo ja go nie znoszę, nie? To jest pierdoła. Ale o tym, że ona chce mieć dzieci, później nie chce mieć tych dzieci i tak dalej, no to jest założenie małżeństwa w ogóle, związku, razem bycia, tak? Żeby mieć potomstwo.
No okej, ale są takie rzeczy, których... Sorry, że się wtrącę.
Skończyłam już właściwie, no mów.
Są takie rzeczy, których nie jesteś w stanie w żaden sposób zweryfikować, tak? Nie wiem jakby, czy to jest, może w ten sposób powiem, tak, że na przykład dla mnie, tak, bo jakby nie wiem, na tyle nie mam takiej pewności, chociaż mam pewne informacje, ale na przykład dla mnie, tak, to ja na przykład bardzo zwracam uwagę, jakby to powiedzieć, na szczegóły, na detale, i są takie rzeczy, które w zachowaniu mojej partnerki podczas wiadomych czynności mogą ją skreślić po prostu z gruntu, tak? Są to na przykład rzeczy pod tytułem przekładanie pewnych rzeczy z byłego partnera na mnie, tak? Czyli w momencie, kiedy ja widzę, że ona po prostu traktuje mnie jak jakiś taki schemat, tak? Że ona się czegoś tam nauczyła, tak? I teraz to powiela, bo myśli, że to zadziała w ten sam sposób. No takich rzeczy nie jesteś w stanie sprawdzić. Tak samo nie jesteś w stanie sprawdzić tego, czy na przykład twój facet podczas orgazmu nie zacznie piszczeć, tak? Co może być, no dla ciebie to może być na przykład fan, tak? Ale śmiem twierdzić, że jest jakaś tam znaczna ilość kobiet, która stwierdzi, że coś z nim jest nie tak.
No ja zatkałabym mu buzię, no dajże spokój, co to jest za problem, to jest żaden problem. I Dorota tutaj napisała bardzo mądrą rzecz, to już przeleciało, więc tam nie zacytuję.
Tak, Dorota, dokładnie.
O, tutaj. Albo chcesz małżeństwa i bierzesz pod uwagę, że nie wszystko może być po twojej myśli, ale jak coś jest nie, ale jak coś nie pasuje, to pracujecie nad tym razem. I to jest istota małżeństwa, że oczywiście nie przewidzisz wszystkiego, czy piszczy, czy nie piszczy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nawet jeśli będziesz sprawdzał ją seksualnie przed ślubem, to po ślubie może i tak być inna, bo na przykład rok będzie jej się chciało poruszać tyłkiem w łóżku, a później już nie i będzie jako kłoda, nie? I tak dalej. Ale po prostu chodzi o to, żeby jak już się z kimś zwiążesz, to tak prowadzić się w partnerstwie, żeby jej się chciało dalej ruszać tym tyłkiem w łóżku. Albo nawet jak tego nie umie, to trzeba ją nauczyć.
Albo jak... ale to jakby, hej, ale to w co my teraz wchodzimy, tak? To jak ja miałem bodajże, nie wiem, 17 albo 18 lat, to pamiętam takie zdanie mojego kolegi, który powtarzał to po jakimś tam swoim wuju, tak? Że czas sobie znaleźć jakąś szesnastkę i ją wychować, tak? Znaczy, to ja czegoś takiego nie trawię, po prostu to jest dla mnie, wiesz, to jest dla mnie zgrzyt.
Ja nie mówię o wychowaniu, tylko ja mówię o tym, że jak kogoś kochasz i ktoś kocha ciebie, to w miłości idzie się na kompromisy, nie? Na przykład mój Michał obgryzał paznokcie, nienawidzę tego i oduczyłam go, czy tam się staram oduczać, walę go po łapach i tak dalej. No ale to nie jest powód, wiesz, mimo że mnie to doprowadza do furii, albo na przykład nie opuszcza deski i też na przykład o 3 w nocy zrywam go z łóżka, żeby on poszedł i opuścił tą deskę, bo jak ja rano mam wstać i to zobaczyć, to po prostu mnie grzdyka tutaj chodzi. Ale to nie jest powód, żebym ja miała się nie wiązać z takim człowiekiem, no. No są... Tak, małżeństwo przede wszystkim opiera się na kompromisach, a jak pojawiają się dzieci, to już w ogóle musisz kompromisów mieć na bez liku, o tak powiem. Nigdy się po prostu kompromisy nie kończą wtedy, kiedy już przestajecie być tylko dla siebie i pojawiają się małe istotki, które ciągle srają, szczają, chcą jeść i najczęściej to płaczą z powodu, którego nikt nie wie, nawet one, nie? I, no i oczywiście, że takie rzeczy wyprowadzają z równowagi i doprowadzają do wielu nieprzyjemnych sytuacji w małżeństwie, ale jak się jest w małżeństwie, to się albo do wielu rzeczy dostosowujesz, albo po prostu w swojej miłości zaczynasz to tolerować, nie? Jeśli się naprawdę ludzie kochają, to ja nie widzę najmniejszego powodu, że nie mieliby się dogadać w czymkolwiek, co, jak nieistotne, czy jak nie jak ważne by to było, nie? Aczkolwiek, no, wiesz, no, Michał ze mną ma trochę prościej, bo on się o mnie dowiedział tam, nie wiem, z jakichś blogów, z neta i tak dalej, znał mnie trochę wcześniej, moją przeszłość i on wie, jakie ja rzeczy muszę w sobie wyleczyć, zostawić za sobą i tak dalej, żeby nie przerzucać tego na niego. Ja nie znam go tak dobrze, znaczy nie miałam możliwości poznania go tak dobrze, tak jak on mnie, więc nie wiem do końca jeszcze, jakich rzeczy się będę mogła po nim spodziewać, ale nie wyobrażam sobie na tym etapie, co ja go znam, tyle ile go znam, żeby była to jakaś rzecz, która nie pozwalałaby nam się dogadać. Nie wyobrażam, której nie można by jakoś razem rozwiązać, nie? Ponieważ robimy to w miłości. I jeszcze jest jedna najważniejsza rzecz, którą teraz właśnie chodząc na, nazwijmy to, nauki przedmałżeńskie, jak chodzimy z Michałem, chociaż to nie do końca to jest, jest jedna rzecz, która bardzo mi zapadła w pamięć z tego, co się nauczyliśmy do tej pory, że żeby wejść w jakikolwiek związek, nieważne czy tam małżeński, czy nie małżeński, czy w ogóle zaczynać ze sobą jakiekolwiek relacje, to ty nie masz szukać właściwej osoby, tylko być właściwą osobą. I jak ty będziesz właściwą osobą, to i ta osoba, którą ty sobie znajdziesz, będzie robiła wszystko, żeby być właściwą dla ciebie, nie? Jeśli ty się będziesz starał i pokazywał swoją osobowością, całym swoim ja, że ja jestem w stanie wytrzymać z tobą dużo i zaakceptować wiele rzeczy, a jeśli nawet czegoś nie będę w stanie zaakceptować, to będziemy rozwiązywać to razem, tak? Bo ja cię kocham i damy radę sobie razem, to no to ja nie widzę takiej rzeczy, z którą nie można by w ten sposób wygrać. Nie widzę takiej rzeczy.
Aha, to w tym momencie jakby no zabiłaś to na podsumowanie, bo nie chcę już za długo tutaj przeciągać na antenie. Zabiłaś we mnie ten cały, bym powiedział, romantyzm, tak? Który ja, że tak powiem, widzę w tym wszystkim, jak ludzie się kochają, tak? Ja nie mam zamiaru się naginać dla nikogo i nie oczekuję też...
To nie jest to miłość!
Też po tej drugiej stronie, no to tak to właśnie opisałaś, tak?
Nie!
Dochodzimy do pewnego pułapu, pojawia się coś, co jest, powiedzmy, fejlem, który powstał przez to, że zasady wiary nam na pewne rzeczy nie pozwalają, po czym chcąc, nie chcąc musimy nad tym pracować, tak?
Bo nas nie musimy, chcemy! Chcemy. To jest to najważniejsze właśnie. Jak już mówię, jeśli ty nie jesteś gotowy na kompromisy, to nie jest to miłość. Sorry wielkie. Miłość to właśnie są kompromisy. I moim zdaniem po prostu ty mówisz tak, jak mówisz i myślisz tak, jak myślisz, ponieważ jeszcze nie spotkałeś tej właściwej. Ale jak spotkasz tą właściwą, to zobaczysz sam, że to wcale nie jest takie trudne iść na kompromis, no.
Wiesz co, to jest taki argument troszeczkę rodem, bym powiedział, rodem z kontestacji, tak? Nie masz wystarczającej motywacji, żeby zarobić swój pierwszy milion, bo jeszcze nie spróbowałaś tego, żeby zacząć mieć tą motywację, tak? No to jest, wiesz, to jest brednia.
Nie, ja mam motywację do tego, żeby człowiekowi, który zabiera mnie na 4 dni na wyjazd nad morze i kupuje mi bilet na KSW, odwdzięczyć się czymś przyjemnym. Mam do tego motywację. Widzisz? On na przykład... Nie wiem,
czy teraz zrozumiałaś moją analogię, tak?
To wytłumacz raz jeszcze.
No w związku z tym, że... Nie wiem, czy teraz będę w stanie powtórzyć twoje słowa, tak? Że że no, generalnie jakby chodzi o to, tak, że ja wracając do sedna, tak, że ja czegoś takiego po prostu nie jestem w stanie, nie jestem w stanie strawić, tak? Jak jesteś z jakąś osobą, to jesteś z nią dlatego, jaka ona jest, tak? A nie dlatego, jaka ona będzie. To jest jakiś myślowy fuck up, ja tego nie rozumiem, tak? Dla mnie to jest... Ostatnie zdanie już teraz na 100%. Dla mnie to jest jakby przyglądam się, powiedzmy, tej, nie wiem, chrześcijańskiej społeczności odwyku, tak? I nie tylko tej społeczności, bo też swego czasu przyglądałem się innej społeczności, to z takiego biznesowego punktu widzenia to jest dla mnie podejmowanie zajebistego ryzyka. To jest coś, za co ja szanuję chrześcijan, bo oni podejmują ryzyko, którego ja bym się nie podjął, tak? Ryzyko, pod, ryzyko pod tytułem właśnie tego, o czym mówiłem, tak? Że do pewnego momentu na przykład, tak? Żyjemy w celibacie, a potem, no to już niezależnie od tego, co będzie, tak, musimy się wysilić, musimy się naprężyć, tak, pomimo tego, że ona się nie chce depilować, tak, i ma, kurwa, jeża między nogami, nie?
Ale skąd ty w ogóle, czekaj, spiąć. Nie, skąd ty w ogóle masz takie informacje, że ludzie, którzy zaczynają ze sobą sypiać po ślubie, no. Na przykład o siebie nie dbają, nie depilują sobie nóg, że chrześcijanie są tacy. Albo nie. Czegoś innego nie depilują. Dlaczego ty dajesz takie przykłady, że jak się zaczyna sypiać ze sobą po ślubie, to na pewno musi być coś nie tak? Jeśli chcesz wiedzieć, to akurat statystyki pokazują, że ludzie, którzy zaczęli ze sobą sypiać po ślubie, nie dość, że mają trwalsze i lepsze małżeństwa, to jeszcze, nie wiem, mają większe potomstwo, mają bardziej udany seks, do dłuższego wieku swojego związku ze sobą sypiają i tak dalej. I jest o wiele mniej rozwodów wśród ludzi, którzy zaczęli uprawiać seks po ślubie.
A kto jest autorem tych statystyk? Kościół katolicki, czy kto? Czy jakieś organizacje pro-life?
Nie, robiły jakieś ankiety, to jest dużo organizacji, które robiło takie ankiety i po prostu ja to słuchałam akurat na konferencji, gdzie protestant, jakiś pastor o tym opowiadał, ale sprawdzałam też
no
to
tak,
później.
Pastor o tym opowiadał.
Znaczy on się po prostu powoływał na te statystyki, ale później sprawdzałam te statystyki i to są i organizacje pro-life i takie, które nie są w żaden sposób związane z żadnym kościołem, czy tam z Bogiem, czy tak dalej. Po prostu średnia pokazuje, że ludzie, którzy zaczynają uprawiać seks po ślubie, mają lepsze, trwalsze małżeństwa i ja nie widzę w tym nic dziwnego.
No, nie wiem, tak? Nie wiem, jakby podchodzę do tego sceptycznie, być może tak jest, jak mówisz, tak? Nie chcę ci teraz mówić, że statystyki to jest gówno, no bo ze statystyk wiele można wyczytać, tak?
Oczywiście, a wiesz, czego to jeszcze może wynikać, sorry, że ci się wtrącę? To, że jeśli zaczynasz uprawiać seks po ślubie, nigdy wcześniej nie miałeś partnera, żadnego seksualnego, to nie ma żadnego porównania. I ten, z którym zaczynasz uprawiać seks, z którym się kochasz, z którym chcesz mieć dzieci, z którym chcesz iść na kompromisy, na poświęcenia i chcesz być, nie wiem, dla niego lepszą ciągle żoną, tak? I on chce być dla ciebie cały czas lepszym mężem, to po prostu tacy ludzie oddają się sobie bezgranicznie i nieważne, co to drugie robi, to i tak chyba wychodzisz z takiego założenia, że i tak dostałeś najlepsze to, co mogłeś dostać, nie? Więc nie oczekujesz za bardzo niczego więcej. Chociaż ja ci powiem, że na przykład moja siostra rodzona no nie jest zbyt taką otwartą osobą, ani żywą osobą i tak dalej. I oczywiście ona nigdy w życiu nie gada o swoim życiu seksualnym, ale po tym, że ona ma 4 dzieci i że po 12 latach małżeństwa chodzi z mężem do kina w weekendy i trzymają się za ręce, cały czas się kochają, mogę wywnioskować, że jednak ich życie seksualne, szczególnie, że najmłodsze dziecko ma 0,5 roku, że ich życie seksualne kwitnie, że jest dobre, a to są ludzie, którzy jedno i drugie zaczęli ze sobą sypiać po ślubie. Byli dla siebie pierwszymi i jedynymi, tak? I patrząc właśnie na ich związek, na inne związki, które są u nas w kościele, że to, no ja mówię tutaj głównie o ludziach wiary, ale znam też i ludzi niewierzących, którzy żyją tak, że są dla siebie pierwszymi i tak dalej. Nie mają ślubu jakiegoś tam formalnego, ale żyją ze sobą i mają dokładnie taką samą sytuację, jak to, o których ja opowiadam. Nie? Więc to nie jest chyba do końca kwestia Boga czy tam wiary, tylko po prostu kwestia jakby szanowania siebie nawzajem, miłości przede wszystkim wobec siebie, oddania wobec siebie, no i pójścia na te kompromisy, bo ja uważam, że na tym miłość polega. Zresztą tutaj ludzie na forum w większości się ze mną zgadzają.
No to, że ze mną się nie zgadzają w większości, to ja o tym wiem, ale ja od tego tutaj jestem, tak, żeby się ludzie ze mną nie zgadzali. Pozdrawiam, na razie.
No, pa, pa. To był Jacek, który się musi nie zgadzać. Ale jeszcze odnośnie tego romantyzmu chciałam, bo już kończymy, późno jest. Chciałam jeszcze jedno zdanie może powiedzieć, że ja nie wiem, czy ja dobrze Jacka zrozumiałam, ale jeśli on uważa, że pójście na kompromisy to jest brak romantyzmu, no to ja jestem całkowicie przeciwna. Akurat widzisz tak... Z misiem mi się tak ułożyło, że oboje lubimy sztuki walki i oboje mamy radość z tego, że jedziemy razem na KSW. Albo, że słuchamy tej samej muzyki, więc oboje mamy radość, że wyjeżdżamy na festiwal. Że oboje jesteśmy chrześcijanami z tego samego kościoła, nie ma żadnych zgrzytów, w tym nie muszę się zastanawiać, czy on się zgodzi na to, że ja będę chciała chrzcić dzieci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w najważniejszych kwestiach takich podstawowych chyba, życiowych, jesteśmy zgodni stuprocentowo. Nie ma w ogóle żadnych dyskusji, nie? I na przykład to jest człowiek, który, dlaczego ja na przykład nie lubię obecnej mody, lansu i robienia z siebie kogoś, kto wygląda jak gej i bycia jakby delikatnym, czy jak to się tam nazywa, tak? Ja nie mam nic do delikatności u mężczyzn, ale na przykład Michał jest taką osobą, której ja nienawidzę być w ogóle uległa i zawsze muszę postawić na swoim i zawsze muszę się kłócić i to też wiele osób z mojego otoczenia zauważa non-stop. Moja rodzina to zauważa, ludzie to widzą we mnie od zawsze. A Michał jest osobą, nie wiem, chyba trzecią w ogóle, jaką poznałam w życiu, że mam ochotę być mu uległa, że ja mu ufam na tyle, że on mnie tak poprowadzi, że ja się w ogóle nad niczym nie muszę już zastanawiać, bo ja wiem, że jak ja mu będę uległa, to wszystko będzie okej, okay, nie? I ja dlatego nie popieram tej całej mody i robienia z siebie delikatnego mężczyzny, chłopca właściwie, bo to nie można mówić o mężczyznach w przypadku tych chłopców, na których ja patrzę, że oni nie będą umieli kobiety, która nikomu nie jest uległa, sprawić, że ona będzie uległa im. A taki według mnie powinien być mężczyzna, który ma być głową rodziny. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać, tak? I zaraz się pyta, czy jestem jego uległą. Tak, jestem jego uległą. Nikogo innego. Ze wszystkimi innymi dalej się kłócę i wszystkim innym dalej pyskuję, a ja z nim, przy nim tego nie robię. Bo jemu jestem uległa. Ponieważ ja widzę, że po pierwsze on się odwdzięcza za to, co dostaje ode mnie, że docenia to, co ja dla niego robię, nawet jeśli mi coś tam nie wyjdzie, albo nawet jak nie jestem w jakichś tam kwestiach taka do końca, jak on by chciał, nie, to i tak on, patrząc przez pryzmat całości, uważa, że jestem po prostu dla niego idealna, nie? Przeszkadzała mu moja tusza, więc jakby jedna dieta, druga dieta, coś tam, to nie pomaga, to pójdziemy, nie wiem, razem sobie ćwiczyć, tak? To on jakiś ma już tam plan ułożony i tak dalej, i tak dalej. I też nie jest człowiekiem, który wymaga ode mnie czegoś, czego nie wymaga od siebie. Sam też ćwiczy i lubi być przypakowany, lubi dobrze wyglądać, więc chce, żeby jego żona też tak wyglądała. I jak on mi mówi o tym, że idź się odchudź, to nie mówi mi o tym, ale jesteś gruba jak świnia, w ogóle weź rusz ten zad i idź i trochę poćwicz, czy coś ze sobą zrób, bo już nie mogę na ciebie patrzeć, tylko mówi, dla twojego zdrowia, żebyś dzieci uczyła zdrowego odżywiania, naucz się teraz tego sama. Jak się tego nauczysz, to będzie ci dużo lepiej niż na przykład miałaś do tej pory. Ty się będziesz lepiej czuła, jak będziesz trochę chudsza i tak dalej, nie? I faktycznie przez wiele diet przechodziłam, żadne mi nie pomagały, byłam w ciągłej depresji i tak dalej. Teraz sobie taką znalazłam, przy której w końcu chudnę. Jest trochę ciężka, no ale czegoś się nie robi z miłości. I ja widzę już teraz po sobie, nie? Gdzie ja zrzuciłam 5 kilo, 5,5 zrzuciłam i widzę po sobie, jaka już jestem szczęśliwa, no jak staję na wagę i ten, jak widzę, że moje ciuchy już nie wiem, trochę bardziej są na mnie mniej obcisłe i tak dalej, nie? No to proszę was, no. Po prostu jak jest... to jest dieta Dąbrowskich. Możesz sobie, Dorota, o niej poczytać. Tam jest trochę przeciwwskazań, więc dokładnie o niej poczytaj. To się nazywa dieta Dąbrowskiej, opiera się na warzywach czy owocach, nie? Prosta nie jest naprawdę, że trochę trzeba wysiłku włożyć, ale warto, no i przynosi efekty, nie? I po prostu jak masz takiego człowieka, od którego... z którym jesteś pewien, że chcesz spędzić resztę życia i którego kochasz i kto kocha ciebie i ty widzisz tą miłość, bo tam wierzyć, nie to, że wierzyć, tylko, że on swoje słowa nie pokrywa, tylko co, potwierdza swoimi czynami, no to po prostu chcesz dla niego coś robić, no. Ja przyznam, że najchętniej siedziałabym i bym się obżerała słodyczami, bo strasznie lubię słodycze. No ale on nie robi tego, jakby nie mówi mi, że idź się odchudź, bo jesteś dla mnie taka obrzydliwa. Nie, mówi, że jestem piękna, mimo że mam jakąś tam nadwagę i że jestem dla niego ideałem, mimo że mam jakąś tam nadwagę, ale dla mojego zdrowia i dla zdrowia naszych przyszłych dzieci i po to, żebym jego też odpowiednio karmiła, bo on wyszedł z takiego domu, gdzie się ich odpowiednio karmi, nie? Ma siostrę dietetyczkę i faktycznie to było tam pilnowane u nich w domu, żebym takich rzeczy nie zaniedbywała, to on mnie po prostu uczy, jak mam teraz zmienić takie sfery w moim życiu, nie? I dla nikogo innego bym tego nie zrobiła. Dla nikogo innego bym się tak nie poświęcała i nie była tak uległa. Tylko dla niego. Więc ja, Jacku, jestem przekonana o tym w 99,9%, bo już dajmy, że nie wiem wszystkiego, że jak po prostu znajdziesz tą osobę odpowiednią, tak jak ja znalazłam, to zaczniesz myśleć i mówić tak jak ja, a nie tak jak ty teraz. I zaczniesz doceniać to, że romantyzm jest nawet w tym, że twoja kobieta się dla ciebie odchudza. Nawet w tym. Skończyłam na dziś. A jeszcze tutaj Dorota się pyta, co to jest KSW. Już tam ci ktoś odpowiedział, ale powiem, konfrontacja sztuk walki. To takie walenie po mordzie i nie tylko. I on na przykład zawsze chciał mieć taką dziewczynę, że jak on ogląda te wszystkie MMA, KSW, to wszystko jest to samo i te wszystkie swoje gale, to że jego kobieta mu w tym nie przeszkadza. A nawet nie śnił o tym, że może mieć kobietę, która to polubi, znaczy ja już to lubiłam wcześniej, zanim go poznałam, która to lubi i która będzie siedziała z nim i razem z nim to przeżywała. Ojej. Właśnie z wrażenia spadły mi słuchawki, a już na pewno nie wyobrażał sobie, że jego kobieta pojedzie z nim do Gdańska obejrzeć taką galę na żywo. Nawet mu to do głowy nie przyszło, a taką kobietę dostał, taką kobietę spotkał. Więc czasem może to jest tam kwestia kompromisu w pewnych rzeczach, a może to jest po prostu kwestia trafienia na tą bardzo, bardzo, bardzo odpowiednią osobę, co do której no jesteś przekonany, że chcesz być do końca życia. I tym miłym akcentem po prawie dwugodzinnej audycji kończę. mówiła do was Becia, trochę krzyczała. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony, za słuchaczy i do usłyszenia za tydzień. A, jeszcze tutaj mi powiedzcie, bo ogólnie jest zasada, że się robi przerwę na lipiec, sierpień. Czy wy będziecie słuchali, czy nie? Czy ja mam się nastawić, że mam tutaj przychodzić przynajmniej co 2 tygodnie? Czy też sobie mogę zrobić przerwę? To dajcie mi znać, jak wy to widzicie. Dobranoc. Kto ma tego jedynego, niech się pójdzie i przytuli mocno. Kto nie ma, to niech się przytuli do misia pluszowego, nie mojego. I czeka na tą wybrankę i wybranka dla siebie. Życzę wszystkim, żeby udało im się stworzyć taki związek, jaki ja mam teraz. Ja już nic więcej nie chcę, po prostu nic by w tym związku nie zmienił. Dziękuję, bo nigdy nie skończę. Bo w ogóle teraz moja praca tak wygląda, że ja coś robię i później jest gdzie jest mój Miziu, kiedy mój Miziu wróci, gdzie jest mój Miziu? I później znowu pracuję. A czy ja już wam mówiłam, że mój Misiu to dzisiaj był tutaj i tutaj i tak jest cały czas, więc niech ten Misiu już wróci, bo w pracy ze mną zwariuje. Pa!